Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, w twoim domu. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Kontynuacja tematu z godziny 18.15, gdzie w telewizji Trwam i w Radiu Maria zastanawialiśmy się na temat patriotyzm wynosi się z domu. Było to pytanie, było to też stwierdzenie i raczej teza poparta argumentami, jak się okazuje. Patriotyzm wynosimy z domu, o tym chcemy tego wieczoru rozmawiać. W naszym studio nadal bardzo serdecznie witamy naszych gości. Pan poseł, ale głównie profesor, socjolog Jacek Kurzępa, wychowawca młodzieży, tak też trzeba powiedzieć. Witamy serdecznie, szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, witam was.
I także są młodzi ludzie, to znaczy patrzymy, pani Maria Sokołowska, studentka drugiego roku Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Stowarzyszenie Dumni z Polski.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witamy. Jest Kamil Kobliński, absolwent naszej uczelni, również Stowarzyszenie Dumni z Polski.
Szczęść Boże, witam.
Witamy. I także pan Piotr Zwiewka, student Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, trzeci rok i Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Pan studiuje dziennikarstwo i politologię.
Tak, szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże. Drodzy Państwo, panie profesorze i wy młodzi przyjaciele, tak można się zwracać, bo przecież jeszcze 30 nieskończona, więc młodość tutaj się odzywa. Ale panie profesorze, nie można mieć ręki na pulsie, to znaczy chodzi mi o dzisiejsze wydarzenia. Dokładnie nie mogliśmy ich tak śledzić, zresztą nie trzeba dużo, bo są podawane informacje w telewizji Trwam, nie tylko. Chodzi o obronę demokracji w Polsce, która się dokonuje w Warszawie, o czym oczywiście mówię z przekąsem, mówię z rozczarowaniem, z zażenowaniem. Powiem, że przeczytałem taką depeszę, że jeden z dziennikarzy telewizji publicznej zapytał niejakiego Adama Michnika, co sądzi, prawda, no jak teraz się czuję z bratem, prawda, Stefana Michnika, co by mu powiedział, no to on mu powiedział w brzydkich słowach, nie będę cytował oczywiście ze względu na kulturę tego miejsca i no bardzo elegancko się zachował. Widać, że emocje, mało powiedziane, nerwy puszczają starym działaczom. No i wiadomo, tutaj ta, powiedzmy, opozycja złączyła siły, no wszystko zrobić, żeby nie było tego, co się w Polsce dzieje. Negowane są wszelkie tutaj walory, wszelkie wzrosty i oczywiście obrażane personalnie osoby, bo jeżeli kogoś ukazuje się, prawda, w pasiaku więziennym, nakładając jakąś twarz ze zdjęcia, czy chociażby krzycząc obraźliwe hasła, no to nie jest kultura polityczna. Panie pośle, czy tego należy się spodziewać? Czy taka eskalacja jest do przewidzenia i po prostu przechodzimy do punktu po prostu z dnia dzisiejszego pracy parlamentu i tak dalej, i tak dalej?
Znaczy, ja myślę o trzech elementach, które tutaj należałoby poddać analizie. Pierwsza rzecz to prawo partii, która wygrywa wybory w drodze demokratycznej procedury, czyli Zjednoczona Prawica i Prawo i Sprawiedliwość, która to partia w 2015 roku uzyskała mandat od większości społeczeństwa do tego, żeby reformować rzeczywistość społeczną i to dokonujemy zgodnie z bardzo wyraźnie wyartykułowanym w czasie kampanii wyborczej programem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Uwzględnialiśmy tam szereg zmian, w tym również zmiany w sądownictwie. Wobec powyższego nic nie było niewiadome, wszystko było oczywiste, kawa na ławę. Polacy wiedzieli, na co decydują się, popierając Prawo i Sprawiedliwość. Wobec powyższego zaufali nam, przekazali nam stery władzy i realizujemy swój program. To jest pierwsza rzecz. Wobec powyższego jakiekolwiek komentarze dotyczące łamania zasad demokracji i zaskakiwania życia społecznego, życie społeczne naszymi zmianami po prostu są nieprawomocne. Druga refleksja, która z tego wynika, to jest oczywiście dość smutna konstatacja wskazująca na to, że zarówno skompromitowana rzeczywistość Polski okrągłostołowej i zakłamana rzeczywistość pseudo zasad demokracji z ostatnich 8 lat, kiedy koalicja rządowa Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wyprzedawała majątek narodowy, chociażby lasy państwowe, dokonywała totalnej grabieży i niszczenia przemysłu polskiego, myślę o przemyśle stoczniowym, myślę o przemyśle wydobywczym, górniczym. To były działania niezgodne z polską racją stanu, zarówno w sensie patriotyzmu gospodarczego, jak i w ogóle interesu niezależnego, autonomicznego państwa w środku Europy. I oto to środowisko, czy mówiąc w cudzysłowie to towarzystwo, dzisiaj próbuje dokonać ponownie puczu, tak jak miało to miejsce 16 grudnia roku ubiegłego, tak i teraz mamy do czynienia z puczem, z próbą obalenia siłowego, demokratycznie wybranego rządu, na co mam nadzieję Polacy nie pozwolą. I trzecia refleksja, która związana jest z tymi obrazami, które docierają do nas z okien medialnych przekazów. Nie jest prawdą, że jest cenzura, nie jest prawdą, że telewizja kłamie, bo tak się składa, że w rozmaitych mediach, zarówno mediach narodowych, w telewizji Trwam, jak i w telewizji Republika, widzimy sceny spod Sejmu. Nie ma tam żadnego cenzurowania przekazu. Niestety ten przekaz wskazuje na to, że to środowisko samo kompromituje się poprzez wypowiadane słowa, poprzez prezentację postaci, które są postaciami politycznie skompromitowanymi, jako ci, którzy przy okrągłym stole i później w Polsce zmieniającej się od roku 89 działali wbrew interesowi Polski, a nie w interesie Polski.
No właśnie, jeżeli mówimy, jeżeli coś jest bronione, czyli no, logicznie, że coś jest atakowane, a wiemy, jak jest naprawdę. Tylko pytanie jedno właśnie, czy jakimi środkami to, że tak powiem, no jakoś trzeba powiedzieć zgasić, nie powiem, że uspokoić, bo to może nie jest metoda, no bo jeżeli słyszę słowa działacza, który nagrywany mówi publicznie, że nawet godne jest to, żeby były ofiary w ludziach, godne jest to, żeby podnieść kamienie i rzucać i tak dalej, i tak dalej. Więc czy to jest próba zastraszenia, czy po prostu no jednak element bardzo niebezpieczny?
To jest element bardzo niebezpieczny. Jest to sytuacja związana z dotykaniem tak delikatnej struny, gdzie chociażby przywołam doświadczenie sprzed lat, gdy tego typu napięcie w przestrzeni medialnej doprowadziło do mordu w Łodzi na jednym z działaczów Prawa i Sprawiedliwości, a dokonał to zwolennik Platformy Obywatelskiej, więc znowu stajemy w obliczu tego niebezpieczeństwa. Nie można w sposób bezmyślny i bez poczucia odpowiedzialności za słowa, a tym bardziej nie mogą czynić to tego liderzy partii politycznych, a tam na tej scenie występują rozmaici liderzy partii politycznej, którzy szczują Polaków przeciwko Polakom. Może dojść do eskalacji napięcia i kto rozliczy tych panów, którzy dzisiaj napuszczają Polaka na drugiego Polaka? Oni się schowają za swoimi immunitetami, a ofiary się pojawią. Kto za te ofiary odpowie? Wobec powyższego ta odpowiedzialność spada na tych wszystkich, którzy dzisiaj proklamują rozmaite odezwy puczystów.
Poza tym też, jak bardzo mądre też widziałem komentarze normalnych trzech przechodniów, warszawiaków, nie tylko spotykanych, no to mówią, no komu tu się dzieje krzywda? Nagle obrońcy ludzkich praw, obrońcy tego, że dzieje się źle, że Polska nie jest równa i taka sama, to są udziałowcy spółek, to są panowie jeżdżący w porządnych limuzynach, to są panowie, którzy, prawda, no po nazwisku dzieje się jakaś, prawda, tutaj prowokacja, a on sobie wypoczywa na Maderze, na innej jakiejś wyspie i tak dalej, bo mieliśmy taki przykład. Więc no, pytanie proste. Czy część narodu da się nabrać?
Mam nadzieję, że nie, gdyż zarówno Komisja Reprywatyzacyjna Warszawska, jak i Komisja w sprawie Ambergold, jak i Komisja Smoleńska obnażają wszystkie kłamstwa, obnażają wszystkie nieprawości po tamtej stronie sceny politycznej. Im więcej Polacy na ten temat wiedzą, tym bardziej są impregnowani na tego typu podpowiedzi ze strony ludzi, ludzi stających dzisiaj przed Sejmem.
Nie wystarczy ściągnąć krawat i ubrać koszulkę polo, żeby absolutnie, być trybunem, prawda, ludu.
Ten nienawistny grymas wobec narodu polskiego, który wyłania się z ich oblicza, jest tak czytelny, że aż nieprzyjemny i nieprzychylny. Im wcześniej ci ludzie zrozumieją, że ich czas w polityce kłamstwa, obłudy i hipokryzji się skończył, tym lepiej. Natomiast my Polacy, którzy mamy poczucie, że dbamy o interes Rzeczypospolitej, musimy w tych dniach wykazać szczególną dyscyplinę wewnętrzną. Nie dawać się prowokować, nie wchodzić w przepychanki, szczególnie fizyczne, a pozostawić służbom porządku publicznego, służbom państwa, możliwość wykazania się sprawnością i profesjonalizmem, tak jak to w ostatnich miesiącach bywało w rozmaitych okolicznościach, kiedy policja w sposób niebywale poprawny neutralizowała tego typu zachowania.
To dzisiaj było nawoływanie do anarchii, żeby urzędnicy miejscy, żeby policja, wojsko nie słuchało swoich przełożonych, tylko poszła z nimi albo z nami, jak mówili. Jeszcze jedna rzecz, czy to nie jest chichot historii, drodzy państwo, że, panie profesorze, że dzisiaj jeden z byłych członków Solidarności, potem SLD, zaczął takie hasło powtarzać, dołączając wolność, równość, braterstwo, egalite, fraternite, liberte. Wiemy, skąd to jest. Rewolucja francuska, wiemy, jaka to była pożoga, zresztą wzbudzona przez ruchy masońskie.
Zdecydowanie tak, tylko tyle, że jeśli przypominamy sobie doświadczenie rewolucji francuskiej, to jest ta rewolucja, która pochłonęła również życie własnych...
Zjadła własne dzieci.
Dokładnie. I oby ta historia się tutaj nie powtórzyła.
A co na to młodzi obserwatorzy, studiujący politykę, dziennikarstwo, zajmujący się właśnie też sprawami patriotycznymi. Czy to dla was to była jakaś lekcja, to ten dzisiejszy dzień? Jak takie wydarzenia komentujecie? Bardzo prosimy, zaczniemy od pana, tak, Piotra.
No, moim zdaniem samo istnienie KOD-u to jest zjawisko, które ma na celu przywrócenie tym poprzednim pseudoelitom. One chcą przywrócenia dla siebie funkcji, które tak haniebnie pełniły. No a to, co charakteryzuje i łatwo rozpoznać, można powiedzieć, ludzi związanych z poprzednim ustrojem, to jest donosicielstwo. Tak jak donosili wcześniej do Moskwy, czy do swoich przełożonych, którzy służyli Moskwie, jak teraz donoszą do Brukseli. Chcą...
A czy was to nie porywa? Bo często młodych ludzi tam widzimy kilkadziesiąt pewnie takich osób młodych. No bo tak, to są dosyć politycy tacy dosyć zwinni, tam podskakują, prawda? Mają różne emblematy, mają szaliczki, mają rękawiczki. Czy to przekona młodych Polaków raczej?
Broń Boże, no to jest granie pod publiczkę, ale tak jak widzimy, w KOD-zie nie ma dużo młodych ludzi. To są ewentualnie jednostki albo jakieś małe grupy, ale w większości to są ludzie związani z poprzednim układem politycznym i z poprzednim ustrojem.
No tak, pułkownik Muzgała raczej do młodych nie należy, panie no, ale na marginesie.
A jeszcze wracając do rewolucji francuskiej, to takie jak było powiedziane, ona zjadła własne dzieci i to jest główny argument wolnomularzy, że to nie oni podburzyli ten lud. No ale tak jak było powiedziane, właśnie każda rewolucja zjada właśnie dzieci, a że oni byli w arystokracji, a podburzali lud przeciwko arystokracji, no to mogli się tego spodziewać.
Piotr Zwiewka, pani Maria Sokołowska, studentka naszej uczelni.
Tak, no jeżeli w ogóle chodzi o samą nazwę KOD-u, no to zastanówmy się, Komitet Obrony Demokracji. Dlaczego oni się tak nazwali? No sama nazwa brzmi dosyć poważnie, ale powiedzmy sobie szczerze, demokracja, no to jest takie chwytliwe słowo w dzisiejszych czasach, prawda? No każdy naród szczyci się tym, że ma demokrację, tak? Wszyscy chcemy mieć wpływ na władzę. Ale no... działania Komitetu Obrony Demokracji w Polsce teraz, kiedy no żadnego zagrożenia demokracji nie ma, nie widać i gdy jeszcze prezydent USA przyjechał do Polski i w swoim przemówieniu nawet pogratulował polskiemu rządowi, pogratulował prezydentowi Andrzejowi Dudzie tego, jak zarządza Polską i tego, jaki mamy wspaniały kraj. No więc działania KOD-u w dzisiejszych wydarzeniach no, są po prostu zabawne. Także jaka tu jest obrona demokracji? Normalny człowiek widzi, że z demokracją polską nic się złego nie dzieje, wręcz przeciwnie, że to, że taki Komitet Obrony Demokracji, gdzie no po prostu publicznie kłamie, tak, szerzy nieprawdę i nabiera niektórych Polaków, to, że może on tak sobie właśnie działać samowolnie, tak, po prostu to jest dowód na to, że polska demokracja ma się fenomenalnie.
No, ale panie profesorze, jaka to demokracja? Jak prezydent, premier, marszałek mówią tym samym głosem, mają podobne poglądy, przecież to powinno być tak, no właśnie, no we Francji jest inaczej, w Niemczech jest inaczej, wszędzie jest inaczej, tak?
Oczywiście podówczas, kiedy te same instytucje państwa, które ojciec wymienił przed chwilą, były w rękach poprzedniej koalicji
to, demokracja
rządowej, to była demokracja, a teraz nie. No oczywiście ocieramy się o krainę absurdu i Marysia ma o tyle rację, że jest to kabaretowe, o ile zapominamy o tym, że to jest niebezpieczne, prawda? I ja chciałbym zwrócić uwagę na to duże niebezpieczeństwo wywoływania chaosu w świadomości obywateli. Na szczęście mamy czas początku wakacji, jak wędrowałem do rozgłośni, poruszałem się po rynku toruńskim, przepięknym, pełnym radosnych, spokojnych, wypoczywających mieszkańców i turystów pięknego Torunia i mam wrażenie, że w żadnym z oblicz nie dostrzegłem zagrożenia demokracji, ani w ogóle myślenia o tym, że jakiekolwiek zagrożenie na nas czyha, gdyż chciałbym też zwrócić szanownym radiosłuchaczom i wam tu w studio uwagę na to, że to też nie jest pozbawione kontekstu zagrożenia terrorystycznego. Przecież my żyjemy w tej Europie, która jest co rusz poruszana paroksyzmami rozmaitych terrorystycznych zamachów, a w naszym kraju na szczęście tego nie ma. I co chcą ci puczyści? Chcą być może również doprowadzić poprzez swoje nieodpowiedzialne hasła pod tytułem sprowadźmy tu imigrantów zupełnie inną rzeczywistość w naszym kraju. No to też jest pytanie o ich odpowiedzialność, prawda? Wśród tych różnych haseł, które serwują, mówiąc, że my gnieciemy demokrację, że jesteśmy państwem totalitarnym i blisko nam Korei czy Białorusi, jednocześnie chcą wprowadzić do naszych granic zagrożenie, które jest realnym zagrożeniem imigracyjnym w Europie.
Tytułem zachowania demokracji jeszcze został wypowiedzią pan Kamil Kobyliński, absolwent naszej uczelni.
Dziękuję. Ojcze, ja mogę powiedzieć tylko to, co powiedział pan profesor, że kot działa na to, żeby zdestabilizować nasz kraj, naród. Ponieważ nasz naród w ostatnim czasie bardzo się połączył. Można powiedzieć, że to nawet było widać w 2010 roku, gdy była katastrofa smoleńska. Ja też byłem uczestniczyłem w takich wydarzeniach, jak tysiące ludzi stało na krakowskim przedmieściu w kolejce do oddania hołdu trumnie pary prezydenckiej. To jednoczyło Polaków i oni tam stali po 10 godzin, nikt im za to nie płacił, nikt ich do tego nie namawiał, oni sami to zrobili. Wtedy zaczął się jednoczyć naród i nasz naród zaczął w jakiś sposób widzieć, deklarować ten patriotyzm, deklarować kierunek, którym byśmy chcieli iść, nasze państwo, a tym kierunkiem jest właśnie, można powiedzieć, Wielka Polska, bardzo samodzielna, suwerenna, niepodległa. I co? Historia nas uczy tego, że Targowica doprowadziła do tej wielkiej katastrofy, jak zakończenie I Rzeczypospolitej, a dzisiaj kodowcy to też taka nowoczesna Targowica. Oni chcą skłócić naród, bo mają tak, media, gazety, media, które są, mają kapitał głównie niemiecki, są zależne, tak, od stolicy Unii Europejskiej, która według mnie to jest Berlin, tak. I kot, i partie, które ogólnie wspierają ten kod i nakręcają, czyli Nowoczesna i PO, tak naprawdę one nie są nawet zgodne z konstytucją, bo artykuł 13 konstytucji zakazuje istnienia partii, które między innymi stosują przemoc w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa. Więc bronią tej demokracji, bronią Trybunału Konstytucyjnego, a sami działają wbrew konstytucji, wbrew demokracji, ponieważ w demokratyczny sposób wybraliśmy Prawo i Sprawiedliwość. Wybraliśmy pana doktora, prezydenta naszego Adama Dudę.
Andrzeja.
Andrzeja. Tak, Andrzeja Dudę. I chcemy wykorzystać ten czas. Zjednoczyliśmy się, pani premier, prezydent, ministrowie mówią jednym głosem, są bardzo silną ekipą. W Sejmie są przegłosowywane ustawy, które mają na celu doprowadzenia Polski do elity światowej, tak? Byliśmy zaproszeni do G20, tak? Przyjechał do nas prezydent Trump, powiedział bardzo dobre przemówienie, gdzie w Stanach Zjednoczonych mówią o tym, że to była jakby jego deklaracja ideowa, gdzie powiedział prezydent Trump, że to, co Polska pokazała, tego ducha,
tak.
Pokazała, to jest przykład dla całego świata.
Dla całego świata i mamy być dumni. Bo troszeczkę już odchodzimy, bo już daleko, daleko jesteśmy w polityce europejskiej, ale to tak wygląda, panie profesorze, jakby Związek Zarazków, nie wiem, protestował, żeby zamknąć wszystkie szpitale, tak? Żeby nie leczyć ludzi, bo zarazki się muszą rozwijać, tak porównując może trochę karkołomnie.
Tak, pół żartem, pół serio oczywiście, natomiast zdajemy sobie sprawę, że tutaj mamy do czynienia z całym konglomeratem beneficjentów Polski po okrągło stołowej, zarówno w sferze ekonomicznej, biznesowej. Przecież jeśli pan premier Morawiecki mówi ostatnio na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości o tym, że przez ostatnie 8 lat Polska straciła 200 miliardów złotych pieniędzy jako owoc nieprawidłowości w zarządzaniu firmami i przepływem kapitału w Polsce, to jest tak olbrzymia kwota, która na dzisiaj byłaby w sposób kapitalny zabezpieczyła rozmaite potrzeby, które deklarują zarówno samorządy, jak i instytucje państwa, poszczególne resorty, ale mniejsza o to, bo gdzieś te pieniądze zostały schomikowane, tak? W związku z tym, że przyjęliśmy również ustawę o konfiskacie majątku zagrabionego w drodze działań przestępczych, to też jest kwestia pewnego poczucia zagrożenia tych wszystkich, którzy nakradli ile wlezie, a teraz zgodnie z tą ustawą będą tracili te majątki. W ubiegłym tygodniu wreszcie udało się 2 czy 3 tego typu sprawy pokazać również i obywatelom.
A jeszcze proszę mi zaprzeczyć, albo też i pewnie potwierdzić, nie wiem, jakie zachowanie było opozycyjnego PiSu 7 lat temu, prawda, w 2010 roku. Przecież to była taka atmosfera, że wystarczyło mała iskra, żeby zapalić wielkie, bym powiedział, nie powiem, że rozlew krwi, ale w Polsce mogło dojść do takiej małej rewolucji. Takie było napięcie psychiczne, społeczne, bo wtedy było dużo czuwających, prawda, modlących się, ale był taki moment poczucia, że coś się stało strasznego, że coś ten naród, prawda, ogromnie się mógł podzielić. I pamięta pan poseł nawoływania przez polityków opozycji. Zachowajmy spokój, zachowajmy umiar. Kościół tutaj bardzo nalegał. Myśmy nawet mówili, żeby tylko z tego coś nie wynikło. Uczcijmy te ofiary, uczcijmy ich śmierć, a można było zrobić po prostu rozróbę polityczną, przejąć władzę, bo to było możliwe. Takie scenariusze byłyby możliwe. Siłowo nawet, prawda? A jednak tutaj było zachowanie bardzo godne, bardzo stanowcze, no bo chodziło o Polskę, a nie o przejęcie li tylko władzy. A teraz widać, że wszystkie środki mogą być użyte, żeby tylko, prawda, jedna osoba i 236 posłów nie było w parlamencie.
Ojcze, bo to jest kwestia również rozumienia roli liderów życia politycznego, czyli szefów poszczególnych formacji politycznych, partii, ale też i polityków w sensie indywidualnym. Poczucia odpowiedzialności. I mam wrażenie, że to też jest pewna cecha różnicująca nas od naszych oponentów politycznych. Nawet w sytuacji, o której ojciec powiedział, po zamachu smoleńskim, kiedy naród był tak wzburzony, tak zniecierpliwiony, tak żądny pewnego rewanżu, że wystarczyłaby chwila nieuwagi albo
wystąpienie jednego, dwóch polityków mocne.
Tak, nieprzemyślane jakieś słowo, to pewno by się to rozlało. Natomiast my i nasi liderzy wykazali wtedy niebywałą odpowiedzialność i dojrzałość polityczną. a dzisiaj widzimy, co się dzieje po drugiej stronie. Więc to też jest cecha mocno różnicująca polityków Zjednoczonej Prawicy, a tych wszystkich, którzy mienią się odpowiedzialnymi, a odpowiedzialności w nich za grosz.
Właśnie. Kropka, czy jeszcze? Pani Maria, tak?
Ja mogę powiedzieć tylko
młody
tyle.
Dziennikarz.
Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i chyba to najbardziej charakteryzuje działania dzisiejszej opozycji.
Ja bym mógł jeszcze dodać, że spójrzmy też, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, i może niektórzy to potwierdzą, że te działania, to, że niektórzy wychodzą teraz na ulicę w momencie, kiedy tak naprawdę mamy wzrost gospodarczy i ta demokracja jest zachowywana, oni muszą coś robić, bo im każą. Ktoś u góry im każe. Ktoś nie tylko im każe w Polsce, ale też i w Niemczech, co było na szczycie G20. Tylko, że tam wiadomo, jakie partie rządzą, jakie są, kto jest u władzy. To nie jest Polska. I wydaje się, że tutaj może być bardzo szeroki plan, bardzo zaplanowane pewne działania mogą być. Wydaje się, że oni chcą przejąć po prostu w jakiś inny sposób, chcą zdestabilizować.
Wrócić do tego, co mieli, tak trzeba mówić.
Tak.
Raczej prościej, bo tu nie chodzi o zdobycie czegoś nowego, tylko powrót do Edenu. Cóż, może zamknijmy teraz na moment, bo nie wiem, jak będą telefony, tą współczesną, że tak powiem, scenę polityczną, albo estradę w tym momencie, jak ktoś to powiedział, żeby nie obrażać sceny i artystów. I wracamy do naszego tematu. Patriotyzm wynosi się z domu, może tytułem takiego pewnego wprowadzenia dla tych, którzy nas teraz po raz pierwszy słuchają, i pewnego skrótu mówiliśmy na ten temat. Przykładem jest tutaj pan profesor, który przepięknie o swoją rodzinną historią mówi nam o tej sztafecie pokoleń, prawda? Pradziadek, gdzieś jeszcze pamiętający powstań styczniowy, potem dziadek, legionista, tato, żołnierz niezłomny. No i pan profesor, czas Solidarności, idei, która sięgła niestety bruku przez niektórych przywódców, tak to doprowadziło, ale jednak cały czas ten dom, no i mówił pan o tym, jak to nazwać, talizmanie. Ja mówiłem, że to jest taka druga Biblia przez małe B, ale no to depozyt taki, prawda, czyli te myśli taty z więzienia we Wronkach, kiedy był więźniem politycznym, groziła mu kara śmierci, czyli każdego dnia przez 7 lat mógł być po prostu zastrzelony metodą sowiecką. No i wasze świadectwo młodych ludzi, którzy jednak potwierdzają tezę, że dom, rodzina, relacje, rozmowy. Co jeszcze dołożymy z tych przemyśleń, które wam może się teraz jeszcze kojarzą, ale może zaczniemy od wywołanego pana profesora, bo bym prosił może potem jeszcze jakiś fragment tego właśnie duchowego testamentu.
Ja radując się dzisiejszym wieczornym spotkaniem w rozmowach niedokończonych z naszymi wiernymi radiosłuchaczami, chciałbym w dużej pokorze i skromności nie tylko wspomnieć o swoich antenatach, swoich poprzednikach, moim dziadku Ignacym Kurzępa, który zmarł, był w wieku 102 lat, więc to przepiękny wiek. Do 96 roku życia pracował czynnie jako organista w parafii Zwierzynieckiej na Roztoczu. Zasłużony zarówno w boju, odznaczony przez marszałka Piłsudskiego Krzyżem Walecznych, jak i przez świętego Jana Pawła II, papieża, medalem papieskim. Więc ważna postać. Nie, oczywiście dziadek przekazywał nam ze swoją małżonką, babcią Henryką, takie dziedzictwo historii, wiedzy o Polsce, wiary, wierności symbolom, tradycji. Tata obumarł mnie dość wcześnie, bo byłem w 7 klasie podstawówki, czyli miałem 13 lat, ale był to jeszcze wystarczający czas na to, żeby wsłuchać się w to wszystko, co opowiadał o okresie jego uwięzienia, czy to na Zamku Lubelskim, czy na Rakowieckiej w Warszawie, czy we Wronkach. Ale dlaczego zacząłem to swoje wystąpienie od powiedzenia, że z dużą pokorą i skromnością chcę o tym mówić, bo to są biografie bardzo typowe dla nas, Polaków, że w bardzo wielu domach właśnie doświadczaliśmy tego typu rozmaitych przejawów ofiarowania ojczyźnie swojego życia, zdrowia, a czasami właśnie ofiary krwi synów i córek, tak jak to było w przypadku mojej rodziny. Dzisiaj jako dojrzały mężczyzna jestem z tego oczywiście niebywale dumny, ale chciałbym też i z pełnym pietyzmem i taką uczciwością wobec poprzedników iść ich szlakiem, iść ich tropem. Dlatego też być może jestem po tej stronie sceny politycznej, po której jestem i tak dobrze mi się odnajduję w klimacie Radia Maria i Telewizji Trwam, ale też i obecnych tutaj młodych osób, Marysi, Kamila i Piotra, bo myślimy podobnie, czujemy podobnie, a tak jak i oni powiedzieli, a za chwilę być może zechcą to dopełnić, w ich domach podobne historie też miały miejsce.
Bardzo prosimy głosy jeszcze młodych naszych gości.
Tak, to ja może powiem o moim tacie, dlatego że jak tutaj pięknie pan profesor powiedział swoją historię rodzinną, to ja z kolei jestem bardzo dumna z mojego taty. Zawsze byłam z niego dumna, dlatego że jako młody chłopak w latach 80. był działaczem antykomunistycznym. Był członkiem Ruchu Młodzieży Niezależnej, jednej z największych organizacji młodzieżowych z tamtego okresu, antykomunistycznych. I mój tata za swoją działalność przez parę miesięcy też odsiadywał wyrok w więzieniu, ale wypuszczono go na pierwszą pielgrzymkę, akurat na pierwszą pielgrzymkę na Jasną Górę w wakacje. I to było niesamowite, ponieważ mój tata jakby miał takie przeczucie, że go wypuszczą właśnie na tę pielgrzymkę i od razu po wyjściu z więzienia poszedł właśnie podziękować Panu Bogu na mszę świętą i tak się złożyło, że wtedy zdążył przyjąć komunię świętą i wyruszył na pierwszą pielgrzymkę właśnie na Jasną Górę, żeby podziękować Panu Bogu za to, że został wypuszczony. Oczywiście nie zaprzestał swojej działalności. Jego działalność polegała między innymi na drukowaniu i rozdawaniu...
Kolportaż to się nazywało, tak?
Tak, tak, tak. Szańca, czyli takiego gazety. Czasopisma, tak, patriotycznego, na rozrzucaniu ulotek, na rozdawaniu tej gazety i na tego typu rzeczach. I potem mój tata założył też własną firmę. Już jak żyliśmy, powiedzmy, w wolnej Polsce, tak, którą nazwał Szaniec. Właśnie na cześć tego czasopisma, ale też właśnie na upamiętnienie patriotyzmu. I mój tata był też znany z różnego rodzaju działania patriotycznego już w innych też czasach naszych, właśnie już bardziej też moich. Często pokazywane było też w telewizji to, że mój tata, jeszcze jak był zakaz publicznego wieszania flagi, naszej narodowej flagi Polski, to mój tata w swojej firmie właśnie wywieszał te flagi Polski i potem grozili mu właśnie różnymi tam rzeczami, różnymi karami, sankcjami, ale mój tata nieugięcie cały czas wywieszał tę flagę Polski i zawsze jakoś tak się to udawało. I mój tata nauczył mnie bardzo ważnej rzeczy. Tego, że zawsze to powtarza, że msza święta jest najważniejszą rzeczą z całego dnia, którą człowiek może zrobić. I pokazywał mi to czynem, ponieważ cały czas pokazuje, ponieważ mój tata zawsze przed swoją pracą, codziennie, nie pamiętam jeszcze żadnego razu, żeby tego nie zrobił, codziennie na 7 rano chodzi na mszę świętę i przyjmuje komunię świętą codziennie. Także moja mama też oczywiście tak często jak może to chodzi na mszę świętą w tygodniu i to jest dla mnie niesamowite, że mój tata i moja mama połączyli dla mnie w wychowaniu moim i moich braci wiarę w Boga z ojczyzną i z honorem właśnie. Bóg, honor i ojczyzna.
To są takie rodzinne korzenie pani Marii Sokolskiej. Ja bym tylko może powiedział, umówmy, uczestniczy. Bo chodzili też panowie w smutnych płaszczach i nagrywali, prawda? A my uczestniczymy, prawda?
Tak, uczestniczy. Tak.
Nabożnie.
Gracja.
Pani Maria, pan tutaj, Piotr Kamil, tak?
Mogę ja powiedzieć...
Tak, pan Kamil, słucham.
Tak. ja na przykład, jeśli chodzi o moją mamę, to tak samo jak tata Marysi, chodzi codziennie do kościoła rano.
Uczestniczy.
I to w sumie dało mi też taką podstawę w moim życiu, że jeśli się trzymamy z Bogiem, to wszystko jakoś się układa. Jeśli byłem na studiach i chciałem na przykład osiągnąć pewne rzeczy, to wiedziałem, że muszę połączyć trzy rzeczy. Codzienną modlitwę, chodzenie na apele, tak po u nas na uczelni, mojej byłej uczelni, a aktualnej Marysi i Piotra, są codzienne apele i często są msze. I to uczestniczenie dawało mi możliwość przemyślenia pewnych rzeczy w swoim życiu, ponieważ ja traktuję uczestniczenie w mszy nie tylko jako coś sakralnego, ale też jako, to jest dla mnie coś takiego jak godzina myślenia. Ja się zastanawiam nad sobą, nad swoim życiem przez tą godzinę, bo często młody człowiek nie ma czasu w tym natłoku tych informacji, muzyki, tego wszystkiego pomyśleć nawet. A w kościele naprawdę można pomyśleć. I są do tego warunki.
Ja też tak obserwuję, mając audycję, przepraszam, bo tak wetknę się słowem, tu panu się podobało, żeby nie przerywać. Ale też widać, panie profesorze, jak operatorzy, to są też nasi studenci, czy niektórzy z państwa, jak odmawiamy modlitwę Anioł Pański, prawda? To jest modlitwa na żywo ze słuchaczami, z telewizami, no to właśnie jeden czy drugi pięknie zrobi znak Krzyża Świętego i naprawdę się modli przed tą kamerą w studio. A ktoś tam, no, jeszcze może nie dojrzał, ale raz czy drugi właśnie widziałem, że no, to nie przeszkadza, trzymając kamerę, czynię znak Krzyża Świętego i się modlę, nawet nie głośno, no bo w studiu to byłby może echo, nie? Ale jest to też taki znak, że tę chwilę wykorzystuję również jako człowiek wierzący.
Ora et labora, módl się i pracuj. Tak, ta modlitwa jest ważna. Często jak człowiek zaczyna się stresować, ja na przykład mam na palcu różaniec, gdzie jest wypisane, wygrawerowane WSKSIM Fides Ratio et Patria 2015. Jako magister dostałem ten różaniec, na który mogę się w każdym momencie pomodlić. I to wyniosłem też z uczelni. I na uczelni, jeśli chciałem coś, naprawdę chciałem osiągnąć dobre wyniki, to łącząc modlitwę, pracę, tak, czyli wykonywanie tych swoich obowiązków, nawet jeśli ich nie lubiłem, i sport, naprawdę mogłem przełamać samego siebie, przeskoczyć swoje słabości. I to właśnie pokazała mi moja mama, że poprzez ciężką pracę, modlitwę, regularną i ciągłą, można powiedzieć, że w każdej chwili, kiedy można, a często może, tak jak ojciec mówi, że operatorzy telewizji trwam, często się nawet modlą w tym czasie, kiedy pracują, i poprzez zadbanie o to, żeby nie być na przykład osobą leniwą, tak, sport pokonuje takie właśnie rzeczy jak...
Cielesne,
tak. A bo to jest ważne, bo to jest ta natura, w której człowiek to jest duch i ciało. To można osiągnąć bardzo dużo.
Razem się łączymy. Też powiedzmy jeszcze jedno do powiedzenia, żebyśmy nie robili takiego zachwalenia się, tylko, że każdy będzie się... Bo to jest też dzielenie, ale że nie jesteście jako studenci zmuszani. Nikt nie chodzi z jakimś tam łańcuchem czy różańcem z drewna i nie pogania, nie dzwoni,
ale
nie budzi.
Ale uczenia pokazuje nam narzędzie.
Właśnie, macie możliwość, macie, bo żeby ktoś nie zarzucił, że no, szkoła ma taki profil, że jak ktoś nie zna apelu, to nie zda egzaminu, prawda? Bo profesor sprawdza
obecność. Ja muszę się przyznać, że nie na wszystkich latach uczestniczyłem na codziennie na apel, tak? Ale dopiero jak doceniłem to, i to było gdzieś już po trzecim roku studiowania, doceniłem te rzeczy, które uczenia mi daje, umożliwia, i zacząłem to wykorzystywać, zacząłem osiągać to, o czym marzyłem.
Czyli pewien proces dojrzewania, panie profesorze, całkiem tutaj w dobrym kierunku.
Tak, ja tutaj króciutko, bo jeszcze Piotr ma swoją frazę do wypowiedzenia, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że Kamilu, tak płynnie żeś pokazał o dopełnianiu się dwóch przestrzeni. Przestrzeń domu i przestrzeń instytucji, która jest instytucją formującą i edukującą, tak? Akurat tak się składa, że mówimy o uczelni toruńskiej. Natomiast zanim tu trafiłeś, to były jeszcze inne szkoły, prawda? Szkoła podstawowa, gimnazjalna. I kłopot polega na tym, że tak jakście zwrócili uwagę na to, że operatorzy, mimo że są w pracy, w sytuacji ku temu sposobnej, również dają świadectwo swojej wiary i włączają się do modlitwy, tak w procesie edukacji jest szalenie dużo okazji na to, żeby nauczyciele dawali świadectwo. I bardzo często w ogóle tego nie robią. I to jest zaskakujące, nie?
No, a to było o tyle, dla mnie jest to piękne i prawdziwe, że to nie było tak. Panowie, modlimy się, znaczy coś tam. A bo uwaga, tam zaczynamy. Nie, no, ja wiadomo, prowadzący modli się w autentycznej łączności. Natomiast, no, ktoś powie, no, on pracuje, prawda? Ten człowiek ma narzędzie przed sobą, ma maszynę, ma, no, może się, ma się skupić na pracy, a jednak to było takie bardzo, taki drobiazg, ale wiele mówiący. Panie Piotrze, korzenie, historia pana patriotyzmu, jak do tego doszło?
W moim domu, tak jak już wcześniej mówiłem, zawsze dużo mówiło się o Bogu, historii i Polsce. Ponieważ zawsze byłem leniwym człowiekiem, teraz staram się z tym walczyć, tata zawsze mi mówił, że człowiek, a konkretnie mężczyzna, musi dużo i ciężko pracować, że tak został świat ukształtowany. I mogę powiedzieć, że mój tata dał mi bardzo duży przykład, jeśli chodzi o podejście nie tylko do wiary, do Polski, ale także do kobiet, tak, ponieważ widziałem podejście mojego taty do mojej mamy i myślę, że to też mnie w jakiś sposób ukształtowało. Mój tata jeszcze zawsze powtarzał, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wtedy wszystko jest na miejscu właściwym, ponieważ Bóg działa tak, że wszystko wtedy ustawia. I powiedzmy, kiedyś nie byłem tak bardzo wierzący, ale teraz jak dorosłem, dostrzegłem jeszcze bardziej te korzenie mojej historii, historii mojego państwa, moich pradziadów i rozwinąłem się w tej duchowości i widzę, że faktycznie tak jest. I myślę, że to, co jeszcze mnie ukształtowało, to to, że tata zawsze brał nas, czyli mnie i moją siostrę i moją mamę i co wieczór zmawialiśmy dziesiątkę i dalej zmawiamy, kiedy jestem w domu, dziesiątkę różańca za ojczyznę. I no, nawet wtedy, kiedy tego nie chciałem, to tata przychodził do mnie i opowiadał mi o historii Polski, zabierał mnie w różne miejsca i to mnie bardzo ukształtowało, pomogło mi rozwinąć swoją wiarę, świadomość, a dzięki temu, że moja świadomość się w taki sposób rozwijała w domu rodzinnym, teraz mogę poszerzać w odpowiedni sposób swoją wiedzę.
No właśnie, czyli dochodzimy do już pytania konkretnego, w jaki sposób ten patriotyzm, kiedy już wynieśliśmy go z domu naszego rodzinnego, jak go kształtować, jak o niego dbać, jak go nawadniać, nie wiem, pielęgnować. Pytanie może zaczepne, czy może być ktoś patriotą, na przykład nie wierząc w Pana Boga, będąc albo negując wszelką wiarę. Panie profesorze, goście, w przypadku Polski bardzo trudno.
Jeśli pozwolicie, to zanim ta odpowiedź...
Właśnie fragment tego brulionu, bo o to żeśmy...
A nie, to brulion za będzie, chwilę, ale będzie. Chcę, ojcze, jeszcze jedną rzecz ujawnić, bo tak się składa, ojciec siedzi po drugiej stronie w dyżurce, my jesteśmy tutaj obok siebie.
A nie ja w opozycji, nie w opozycji.
I ja się im przyglądam, jak oni mówią do mikrofonu. I chcę zdradzić wam, drodzy radiosłuchacze, że Marysia jest po lewej i Kamil po lewej, Piotr po prawej. Jesteśmy blisko siebie. Jak patrzę na ich twarze, gdy mówią o swoich rodzicach, to po prostu tak wymiękacie jak cholera. Przepraszam za to słowo, ale widać niebywałą czułość na waszych obliczach. W związku z tym, że waszych bliskich tu nie ma, a wy o nich mówicie, przesyłacie im myśli, to ja daję tutaj właśnie to świadectwo, że po prostu pięknie wyglądacie, gdy mówicie o swoich najbliższych. I myślę, że to jest chyba dla niej wielkie szczęście, że potraficie z taką czułością o nich mówić, a jednocześnie potraficie pokazywać konkrety takich kotwic, które zakorzenili w was jako młodych Polakach i katolikach. To jest piękne, nie? Ale to też jest, ojcze, odpowiedź na to pytanie.
No, ja też dopowiem, bo pan profesor też mnie tutaj wywołał. Będę to powtarzał, bo usłyszałem to od żołnierza walczącego pod Monte Cassino, oczywiście kombatanta żyjącego w Argentynie. Właśnie słowo mama, rodzica, ale mama, mówił, że po każdej mocnej bitwie, kiedy było dużo rannych, nie? Ucięte ręce, gdzieś tam kawałek, no nie chcę opowiadać, wiadomo, to ratownicy szli i opatrywali pierwsze tych, którzy wołali właśnie imię matki albo mama, coś tam o mamie. I niektórzy przeklinali, niektórzy zdychali, niektórzy jęczeli, a jak już było, że mama, o mamie coś, to już było strasznie źle. Znaczyło, że on już był na granicy, tak, że na granicy właśnie przejścia do utraty życia. I to takie charakterystyczne, nie? Że to, co najbardziej w nas jest ważnego, świętego, my to traktujemy jako taka ostateczność taka. Ale to tak dodając też pod taką wzruszenie, prawda?
Wojenne. Jeszcze chcę dodać, że według katolickiego nauczania społecznego życie w rodzinie jest przygotowaniem do życia w społeczeństwie.
No, to jest właśnie taka, z drugiej strony, naturalna kolej życia, ale popatrzmy, o czym my mówimy, o zwykłych, pięknych sprawach, które dla niektórych części Europy, krajów europejskich jest coś niezbywałego, bo oni już zatracili definicję rodziny, system rodziny, to wariactwa przeróżne. Mamy telefon, zdaje się, szczególny, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam, słucham teraz. Ojciec Tadeusz Rydzyk, bardzo pozdrawiam. Słucham teraz i słuchałem w drodze do Torunia. Dzisiaj byliśmy z ojcami, ojciec Jan Król, ojciec Grzegorz mój, ale jeszcze inni ojcowie. Byliśmy w takiej pięknej miejscowości w parafii Pniewnik, to jest blisko Węgrowa. Później w Węgrowie byliśmy na obiedzie, tak? Po piękny jubileusz ojca Waldemara Wielątka. Dlaczego o tym mówię? Mówicie państwo o Polsce, mówicie, no po prostu, no ja bym powiedział, jak tą Polskę kształtować, młodzi ludzie też, prawda? No powiedziałbym, to jest takie, to co mówicie i to co zobaczyłem, jest bardzo jakoś takie spójne. Tam zobaczyłem praktycznie piękną Polskę. Piękną Polskę. Cała parafia. Jakaś tacy tak sympatyczni ludzie. Księża mówią mi, to są bardzo dobrzy ludzie. Ci ludzie z taką godnością. Młodzież, dzieci, wszyscy. Tak, byli tam ten ojciec właśnie, Waldemar stamtąd wyrósł, ma akurat 25 lat kapłaństwa, teraz pracuje w Stanach Zjednoczonych w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, dla takich grup językowych. Przedtem pracował w Boliwii, był też ojciec, który jest profesorem na Uniwersytecie w Cochabambie. Tak, to jest prawie milionowe miasto w Boliwii na wysokości 2600 metrów, a więc już inne ciśnienie i tak dalej. To jest inna sprawa, ale ten ojciec Józef Smyksy, też redemptorysta, był wikariusz prowincjała, który od poświęceniach pracował w Rosji, na Syberii, oczywiście też w Kazachstanie. I teraz tu posługuje jako wikariusz prowincjała redemptorystów. Był ojciec Tadeusz Majszyk, który pięknie też z Mińska Mazowieckiego pochodzi, a od wielu lat już pracuje w Niemczech, dla Niemców zasadniczo. Pytałem, no bo to jest przeszłość taka trudna i tych ludzi, którzy brali udział w tym strasznym, powiedziałbym, realizowaniu totalitaryzmu niemieckiego, hitlerowskiego. Tak, z tymi ludźmi jeszcze się spotykał i doprowadzał ich do Pana Boga i tak dalej. Także piękni ludzie po prostu. Z pięknych rodzin, z pięknego środowiska, to wszystko razem. To wszystko razem. I wy tak pięknie mówicie, a w międzyczasie zobaczyłem wiadomości. zobaczyłem wiadomości w info na Polsacie i tak po prostu przeleciałem TVN i widzę coś, to, co jest w Warszawie. Te seanse nienawiści i podburzania ludzi. Podburzania ludzi. Czy to w tej Polsacie, czy w Info, czy redaktor Gazety Wyborczej i tak dalej. Pełno nienawiści i mówią wprost o tym, że to musi dojść do rozlewu krwi. Takie wypowiedzi też były. Wtedy zmieni się w Polsce. Musimy wyjść na ulicę i tak dalej. No właśnie, dlaczego o tym mówię? Potrzeba takich, aby wszyscy Polacy myśleli tak jak wy. I ludzie młodzi też, żeby tak myśleli. Wszyscy. Żebyśmy wszyscy chcieli się jakoś tak zebrać, tak jak nasi dziadowie, pradziadowie, jak ci najpiękniejsi Polacy, ci bohaterzy, których groby odkrywają, ci pomordowani przez UB, przez to pokolenie UBeków mordowało pokolenie AK-owców, prawda? Tak, a teraz dzieci, wnuki UBeków bardzo często występują przeciwko dzieciom, wnukom AK-owców. Tak to widzę. Taka Polska rozdarta i rozdzierana przez jakieś grupy interesów niepolskich. Bo to nie jest dialog o Polsce. To nie jest dialog w prawdzie, w poszanowaniu wzajemnym. To jest jakieś takie... To niech tu nie chodzi wcale o uporządkowanie Polski. Nie. Myśli się to wszystko, co w 1989 roku najpierw wybuch Solidarności, zdławiony, zniszczony, ponad milion Polaków wyrzuconych z ojczyzny, bardzo wartościowych Polaków. Wielu z nich mają po prostu traumatyczne nie tylko przeżycia, ale i straszne tragedie. Powiedziałbym potrzaskane życie, a często jakaś to wnętrze człowieka, psychika człowieka, często ludzie bardzo cierpiący, poranieni. To są te wyniki tamtego tej próby obalenia tego zrywu Polaków do wolności. No i tak patrzę, 89 rok, gruba kreska, jakoś tak nas wzięli, nas na naszą religijność, na nasze serce. Mówili ci mazowieccy, inni, tak, i odpuść nam nasze winy, odpuścić, gruba kreska. I zmieszali katów z ofiarami. Nie było pokazane, kto jest kto. Nie było pokazane zło i dobro. Pomieszali to wszystko. To mieszanie. I teraz mamy te rezultaty. To jest konsekwencja tego. My tak się dajemy raz po raz podpuścić. Tak, przepraszam, to jest może trochę inny temat. Tak jak nam wmawiają, że trzeba tych nachodźców przyjmować, bo to miłość bliźniego, powołują się na Ewangelię i tak dalej, manipulują po prostu. Manipulują, chcą żebyśmy bez rozumu się zachowali, żebyśmy nie używali rozumu, tylko żebyśmy kierowali się emocjami tylko emocjami. Tak, no. Dlaczego o tym mówię? Żebyście szli dalej. Jeszcze innym mówili, pokazywali prawdę. Trzeba się bardzo spieszyć. Macie internet, możecie do ludzi dojść. Dochodźcie do ludzi, zwłaszcza do tych ludzi, którzy są może jakoś zbałamuceni. Bo ta propaganda działa dalej. to lewactwo, które wybuchło w 68 roku, szczególnie na uniwersytetach na Zachodzie, ono do nas w jakiś sposób już doszło i no, zbiera też już owoce i idzie dalej. Żebyśmy się tu nie dali, żebyśmy jasno widzieli. Pan Bóg dał nam Pan Bóg na nasze czasy, w takich trudnych sytuacjach, w trudnych czasach Polski jeszcze, w takim, no tak wiemy kiedy, Jana Pawła II i on nam mówił, bardzo jasno nam pokazywał drogę i bardzo nas kochał. Kochał Pana Boga, ale i nas, Polaków. Kochał świat, kochał ludzi. I mówił nam, żebyśmy właśnie, może tak jak on, usiłowali budować bardzo pozytywnie. Tego wam życzę i po prostu dziękuję, panie profesorze, panie pośle i wam. Bo tak słucham i mi się to bardzo podoba. I to jest nadzieja. Oby wszyscy. Dziękuję serdecznie. Z Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem, pozdrawiamy ojca dyrektora i dziękujemy za refleksję też uczynioną właśnie poprzez obserwację. Warto obserwować, warto, jak się dyrektor mówi, tutaj wyciągać wnioski, a przed wami całe życie, mówię przed wami, bo młodzi ludzie mają tą perspektywę. Jakieś myśli, panie profesorze?
Tak. Ja na samym początku chciałbym ojcu dyrektorowi podziękować, że znalazł czas i zechciał posłuchać nas i wsłuchać się w to, co tutaj wraz z młodymi próbujemy reflektować. Ale chciałbym też dwie takie dla mnie ważne rzeczy powiedzieć, gdyż myślę, a przecież znam tych młodych od niedawna, że to jest owoc waszej pracy redemptorystów. Zarówno wspólnota ich domów i rodziców, zdrowego środowiska i toruńskiej szkoły kultury medialnej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w takiej współczesności bardzo często mamy usta pełne frazesów o tym, że trzeba czynić dobro, a tego nie robimy. Natomiast w Toruniu, tutaj ojcowie redemptoryści, gdziekolwiek jesteście posłani, pozostawiacie po sobie niebywale wyraźny ślad na ziemi. Ślad w duszy i ślad w sercu, ale też i ślad w takiej przestrzeni intelektualnej. I obecne tutaj młode osoby, będące absolwentami i studentami toruńskiej szkoły, są chyba kapitalnymi przykładami studentów tej uczelni, czego gratuluję i sam jako pracownik akademicki. Ale chciałbym jeszcze drugą refleksję powiedzieć, bo wydaje mi się, ojcze Januszu, że to, co ojciec dyrektor powiedział, a mianowicie nasza audycja dzisiaj i jednocześnie niebywały kontrast w tym, jak galopują dzisiaj media i nakręcają spirale oczekiwania na napięcie i na jakiś wybuch, to chciałbym radiosłuchaczom spróbować wytłumaczyć, jak odczytać ten symboliczny sens tego, że my tutaj podejmujemy taką refleksję, spokojną refleksję o tym, jak budować Polskę, a tam jątrzą i wzniecają rewoltę. I ten sens znajduje w takich trzech przesłaniach, a mianowicie, by być wiernym Bogu, by być wiernym prawdzie i opowiadać się za dobrem. Wydaje mi się, Marysiu, Kamilu, Piotrze i ojcze Januszu, że taki jest sens dzisiejszego naszego tutaj reflektowania. Oni plwają, oni próbują wysadzać Polskę, a my mówimy, że w kontraście do tego ofiarujemy wam wiarę w Boga, wiarę w prawdę i opowiadanie się za dobrem.
Młodzi ludzie, proszę bardzo.
Jeśli ja chciałem się odnieść do tego, co ojciec dyrektor mówił na temat tak zwanych nachodźców. Ma stuprocentową rację i w katolicka nauka społeczna charakteryzuje coś takiego jak caritas ordo, porządek miłości, porządek miłosierdzia. I najpierw, żeby móc zapewnić komukolwiek bezpieczeństwo, musimy najpierw zapewnić bezpieczeństwo swoim najbliższym. Także uważam, że Polska nie powinna przyjmować żadnego uchodźcy, póki nie zostaną sprowadzeni Polacy, tak naprawdę, choćby z Kazachstanu. I jeszcze dodam, że to, co się teraz dzieje w Europie, to jest owoc pychy lewicowych pseudointelektualistów. Aczkolwiek możemy gest miłosierdzia wobec tych uchodźców obdarzyć ich gestem miłosierdzia, a ten gest miłosierdzia wskazuje redaktor Gadowski. Mianowicie powinniśmy w takim, skoro już chcemy ich jakoś obdarzyć miłosierdziem, zabrać im Koran.
No, tak, dość no to radykalny, jest... radykalny pogląd.
Tak, ale godny młodego człowieka, prawda? Chrześcijanina. Natomiast rzeczywiście tutaj ja powiem tak, no, treść Pisma Świętego, a Koran to się dużo, dużo różni. Ja nie jestem specjalistą od Koranu, nawet go nie czytałem. Natomiast ci, co czytają, to mówią, że można w nim znaleźć przeróżne rzeczy i przeróżnie interpretować i właśnie odpowiedzi, podpowiedzi daje on przedziwne, szczególnie ten wznowiony, napisany niejako po raz drugi, bo wiemy, że były te dwie historie, jeśli chodzi o Mahometa. Pani Maria, studentka drugiego roku.
Dziękuję bardzo. Tak, no co do uchodźców, to oczywiście nie przyjmujemy, tak? Jeżeli to są muzułmanie, to w ogóle. Ale moja refleksja na temat Europy, bo mówimy tutaj o wartościach, tak? O rodzinie, o wierze, o prawdzie. A ja tak sobie myślę, że teraz na naszych oczach, prawda, spełniają się tak naprawdę słowa zapowiedziane przez Maryję, przez Pana Jezusa w Medjugorje, przez świętego ojca Pio, siostrę Faustynę i ojca Klimuszkę i innych świętych i błogosławionych sprzed lat, że to Polska staje się ostoją nie tylko Europy, ale tak naprawdę i świata. Chociażby takie Niemcy, tak, ostatnio, niedawno przyjęły uchwałę, która de facto zrównuje z małżeństwem pary homoseksualne, a zaraz potem, bodajże w tamtym tygodniu, Malta dołączyła także do tych państw Europy, które przyjęły taką ustawę, bodajże jest tych państw już około 25, tak? I tak naprawdę do czego taka polityka ma doprowadzić? Czy pary homoseksualne, czy jak je tam nazywamy, mogą się równać małżeństwu? Myślę, że to jest pytanie retoryczne. Absolutnie nie. I jeżeli takie ustawy się podejmuje, jeżeli państwa buduje się teraz na takich pseudowartościach, to co będzie potem? Bo to jest tak naprawdę odcinanie się od korzeni, odcinanie się od tego, z czego się wyrosło. Tak jak drzewo się odetnie korzenie, no to obumrze, prawda? To co się stanie ze światem, co się stanie z Europą? Myślę, że mam ogromną nadzieję i wierzę w to, że Polska właśnie stanie się taką ostoją Europy, ostoją świata, gdzie będzie zachowana ta miłość, prawda, radość i dobroć, gdzie po prostu będziemy mieć te wartości, z których wyrośliśmy, czyli wiarę w Boga. Jeżeli, tak jak już nasz kolega powiedział, Piotr, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na pierwszym miejscu. I to jest taka moja refleksja odnośnie właśnie obecnej sytuacji w Europie i na świecie.
Ja, jeśli mógłbym tylko uzupełnić swoją wypowiedź, chciałbym przytoczyć myśl profesora Konecznego, który pisał, że możliwe jest mieszanie się kultur tej samej cywilizacji, aczkolwiek mieszanie dwóch różnych cywilizacji zawsze prowadzi do rozlewu krwi.
No właśnie, w ten sposób żeśmy zatoczyli takie szerokie koło, ale bardzo ważne, bo patriotyzm nie tylko patrzeć na ojczyznę, jak ja mam się w niej dobrze czuć, ale również dbanie o to, żeby ona się rozwijała, prawda? I to o tym wiemy. Nie wiem, czy panie profesorze, możemy się pokusić teraz, żeby zapytać młodych, jak w przyszłości będą realizować. Właśnie przekazanie patriotyzmu w swoich rodzinach, które ufamy, że normalne, piękne założycie już niedługo. Jakie będą wasze priorytety, jeżeli tak można się pochwalić? A pan profesor powie, coś jeszcze pewnie dopowie, czy by brakowało, dobrze?
Ja tylko tutaj jeszcze nawiążę do tego pytania, bo chciałbym je poszerzyć o pewną rekomendację środowisk, które też i reprezentujecie, a mianowicie Stowarzyszenie Dumni z Polski i Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Macie legitymację wobec tego pewnych środowisk, które ładnie się zadeklarowały. Wobec powyższego ta perspektywa to jest perspektywa również waszej przyszłości matki ojca, ale też i obywatela, tak, który wywodzi się z określonego kontekstu środowiskowego.
Nie, dlaczego? Bo pytanie jeszcze czuję, podwoduję, panie profesorze, przepraszam, nie będę się, bo pan pochwalił nas, że sobie nie przerywamy, ale no bo właśnie bój się toczy o wizję ojca matki, prawda, w rodzinie, bo wiemy, że ten model partnerski całkowicie splajtował, taki, że szwedzki tak zwany, prawda, wiemy, że z drugiej strony tak, wszystko bije w autorytety teraz. Nie ma przełożonego, nie ma rodzica, nie ma wychowawcy, no bo jesteśmy jakoś tak w tym wszystkim, prawda, w tym tyglu. A jednak okazuje się, że powrót do tego, co było, opłaca się. To są rzeczy sprawdzone. No, tak jak teraz ktoś się zachwyca, czytamy książki właśnie pana Konecznego, tak? Czy wracamy do, na przykład, wiem, do teologicznych, dawnych słowników. Ktoś mi tam mówi, że zachwycony jest małym katechizmem Gaspariego, który, prawda, uczyliśmy się przed soborem, uczyliśmy się starsi. Więc o to mi chodzi w tym kontekście. Prosimy. Czy może być tak, dołożycie coś do modelu, który byliście wychowani, czy raczej pozostaniecie na tym, który wam był przekazany, czy uważacie, że na przykład coś jednak trzeba zmienić takiego, tak mówię, troszeczkę pod wiatr?
Ojcze, ja powiem tak. Ja będę taką nadzieję do końca życia i w przyszłości z moją rodziną odkrywał to, co chcieli nam przekazać nasi przodkowie, ponieważ my jeszcze do końca nie znamy tego ogromnego dziedzictwa, tego wszystkiego, co wypracowali Polacy na przełomie wieków, a już można powiedzieć prawie, że tysiącleci. I to jest na przykład, to jest moja jakaś taka misja, że odkrywanie tego, co ta wielka pierwsza Rzeczpospolita na przykład tam chciała przekazać, ten sarmatyzm, ten szlachectwo, ten duch szlachectwa, ponieważ Polska pierwsza Rzeczpospolita była bardzo nowoczesnym państwem, bardzo silnym. Teraz zachwycamy się husarią, tak? Druga Rzeczpospolita, kodeks Boziewicza, kodeks honorowy, to dla mnie było coś, jak czytałem ten kodeks, to było coś takiego, że czułem, że zgadzam się z tym. Czyli rzeczy, które były już jakby wypracowane przez poprzednie pokolenia, trzeba na nowo odczytać no bo, i przekazać przez swój
panie
pryzmat.
Panie profesorze, bo nie boi się pan, że na przykład będą takie małe, prawda, mali kobylińscy, załóżmy, i będą mówić, a pan siądzie koło nich i mówi, no słuchajcie, Polska była wspaniałym państwem rycerskim, potem Sarmacja, to my mamy ten performance, jakieś tam żołnierzy, gry i tak dalej, bo Gwiezdne Wojny, najnowszą grę lepiej nam puść.
Ja, ojcze, powiem tak. Podobały wam się Gwiezdne Wojny, jakieś tam Call of Duty czy coś, to chodźcie ze mną, zabiorę was na zbiórkę Związku Strzeleckiego Strzelec. Zobaczycie, jak to jest w realu, jak to wygląda, będziecie mogli postrzelać. Ja ostatnio właśnie swoją jednostką strzelecką 1909 w Toruniu i z dowódcą Adamem Siusarskim rozpoczęliśmy etap strzelania. Byliśmy na strzelnicy, później na zawodach strzeleckich, gdzie naprawdę młodzi ludzie przyjeżdżają tam i im się za to nie płaci. Oni tam sami kupują mundury.
Dbają o nie, czyszczą
dbają,
sobie.
Tak, mają pasuje. Orzełka na swoich beretach. Uczą się szacunku do tego. Jest im wpajany kodeks, zasady. Jest im przedstawianie też historii, między innymi Józefa Piłsudskiego, ponieważ Związek Strzelecki powstał jeszcze zanim odrodziła się Druga Rzeczpospolita, tak? z tego powstały legiony.
Były sokoły, kluby sportowe.
Tak, też właśnie. Tylko,
że o co mi chodzi, żeby nie byli amisze, prawda? Bo nie możemy być amiszami, tylko musimy być społeczeństwem sprawnym, inteligentnym, nowoczesnym.
Tak.
A zarazem nie stracić tego właśnie.
Nowoczesność. Bo ja na przykład w dzisiejszych czasach nasze stowarzyszenie Dumni z Polski. To są ludzie, można powiedzieć, że nawet studiący, którzy skończyli Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, którzy się interesowali nowoczesnymi mediami, i my stwierdziliśmy, że dużo rzeczy już się powstało na rzecz propagowania dumy z Polski, propagowania patriotyzmu. My zróbmy coś, co potrafimy, tak? Czyli między innymi potrafimy robić filmy, nagrywać je, potrafimy obsługiwać nowoczesne media. Przez to, co potrafimy, przez to, co jest nowoczesne, w czym żyjemy, czyli przez internet, przez telewizję, przez YouTube i inne właśnie środki komunikowania, tak? Wykorzystanie, zaadaptowanie tego na rzecz propagowania Dumy z Polski, pisanie o tym. Teraz młodzi ludzie grają w gry komputerowe, oglądają rzeczy nie w telewizji najczęściej, tylko w internecie. I kwestia jest taka, że jeśli nie wprowadzimy tego, co było kiedyś, tego, co nasi ojcowie wypracowali, w te nowe środki społecznego komunikowania, to może być zatracone, tak? Nasi przodkowie nie spisaliby Homera, to by było zaprzepaszczone. Ja bym teraz nie mógł czytać Iliady, tak? Jeśli pan Tadeusz...
No, takich pozycji jest mnóstwo, bo pożar Biblioteki Aleksandryjskiej, prawda, panie profesorze, był straszny. Po niej przepadły książki, o których tylko wiemy z opisów, ale to tak na marginesie, gdy wtedy były
stereokopiarki. Ale to ja tutaj się włączę, bo ja mam wrażenie, że Kamil chce nam powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz. Pozwolę sobie to jakoś spiąć klamrą. A mianowicie, jeśli mówimy o pewnych treściach, źródłach, materiałach, to ich digitalizacja, czyli wrzucenie do sieci, zarchiwizowanie, pozwala młodemu pokoleniu z tego nieprzepastnego, nieodgadnionego źródła korzystać online na bieżąco. Tylko tyle, żeby tym młodym się chcieć. To jest jedna rzecz. A druga to jest ten wątek, który czasami moje pokolenie zaskakuje, chociażby i przywołam takie sceny, tak? Młodych, których widać na Marszu Niepodległości, którzy są biało-czerwoni, są pomalowani połowa na czerwono, połowa na biało, albo mają flagi na policzkach wymalowane, bądź noszą rozmaite gadżety, czyli rozmaite emblematy, elementy, które starsze pokolenie nieco wprawia zakłopotanie. To tak można radować się z Polski, to tak można ten wyraz swojej miłości ojczyzny przedstawiać. I ty, Kamilu, w trakcie, gdy się spieraliśmy na ten temat, powiedziałeś coś takiego. Trzeba wpuścić dorosłych do naszego świata. Mhm. Spróbujcie to jakoś uzupełnić. Co to znaczy wpuścić dorosłych do naszego świata?
No myślę, że choćby pokazać babci, rodzicom, jak obsługiwać media społecznościowe, że tam też można na przykład przeczytać jakiś cytat Piłsudskiego, czy cytat Dmowskiego. Mały fragment, nie trzeba czytać na przykład książki, a do tego cytatu jest na przykład jakaś grafika, która interesuje, która jest naprawdę piękna, bo teraz grafiki są...
A pamiętasz, co mówiła Marysia, że u siebie na w internecie, na profilu facebookowym wrzuca rozmaite, tak, Marysiu?
Tak, 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 że wrzucam różnego rodzaju posty o tematyce patriotycznej, jakieś tam o wydarzeniach społecznych. Ostatnio wrzuciłam, na dniach wrzuciłam post o tym, że że homoseksualiści środowiska LGBT zawłaszczyli sobie tęczę, tak, jako ich symbol, gdzie tęcza tak naprawdę oznacza po prostu, no od zawsze, tak, oznacza przymierze człowieka z Bogiem, że to jest po prostu oznaka miłości Boga do człowieka, a nie miłości homoseksualnej, tak? I oczywiście zostałam skrytykowana, jak się można było spodziewać, ponieważ pod takimi różnymi postami zwykle są negatywne komentarze.
Albo takie cukierki są, Murzyndo i żyrafa, też tak jest.
Tak, skitesy. O, przepraszam, reklama. Autorek, przepraszam.
Ale wracajmy może jeszcze tak, bo wszyscy powiedzieli już na poważnie, czyli ten model patriotyzmu, jaki będę ja przekazywał, czyli bardzo oparty na tym, co sam, czyli sam doświadczyłem, sam otrzymałem, przekazuję.
Tak, przez doświadczenie, tak jak pan profesor będzie powiedział, będę starał się moje dzieci też i kolegów, staram się teraz aktualnie też tak młodszych, zachęcać do tego, żeby się włączali w jakiekolwiek tak naprawdę działanie. Bo tu chodzi nie o to, czy to jest, czy są to studenci dla RP, czy to jest Dumni z Polski. Chodzi o to, żebyśmy razem wspólnie działali w jednym celu. Nie po to, żeby się łączyć, bo w kupie jest siła. Ja też uznaję coś takiego, że trzeba po prostu lgnąć do prawdziwych patriotów. Między innymi dlatego studiowałem tutaj na uczelni i tutaj ukłon w stronę ojca dyrektora. Ja wiem, że miałem możliwość obserwowania wielkiego człowieka, tak, który można powiedzieć, że poruszył Polskę, tak? Kopernik poruszył ziemię, zatrzymał słońce, a ojciec dyrektor poruszył naród, zatrzymał komunizm, że tak powiem.
No to pójdziemy mami, jak Polska tak druga i szeraka.
Właśnie, ale to teraz, oczywiście nie oddajemy cały czas zasługi ojcu dyrektorowi, natomiast właśnie, czyli sztafeta pokoleń to jest ten sens, panie profesorze, tak? Bo jednak młodzi to wyczuwają. Dobrze, a co robić z tą częścią taką, która mówi właśnie kapitał nie ma ojczyzny, jak, tam, gdzie będą lepsze warunki, tam się przeprowadzę, będę, niektórzy mówią, dzieci wychowam, co sobie zdecydują, no dobrze w języku jeszcze, jakim chcą, prawda, bo żeby 18 lat mają, to mogą sobie decydować, czy fińskim, czy po hiszpańsku chcą mówić, uczymy je po polsku, albo w tym, jakim umiemy mówić, ale chodzi mi o to teraz, jak tych przekonać, że jednak no, kultura narodowa ma sens, że te nasze korzenie, ta nasza historia jest piękna, żeby o tym mówić. Macie jakiś sposób?
Myślę, że przede wszystkim musimy się za takich ludzi modlić, ponieważ często tacy ludzie mają bardzo zatwardziałe serca, ale właśnie musimy pokazywać kontrast, tak jak dzisiaj przywołam te wydarzenia z Warszawy, że tam jest tłum agresywny, podburza do nienawiści. My musimy, jako prawica, musimy zachować się jak dżentelmeni, pokazać, że my jesteśmy spokojni, my tutaj wyznajemy takie i takie wartości. My mówimy, nie kochaj swojego bliźniego jak siebie samego. Mówimy, kochaj swoich wrogów, jednoczmy się.
Ale jedzie pan w autobusie, panie Piotrze, ma pan tą marynarkę piękną, granatową, flaga polska wypiona, przypięta z orzełkiem i wchodzi rówieśnik, żuje gumę, trzyma się tam, bo dużo ludzi za ten zaporem, za autobusową i mówi tak, co tam, patrioto, masz tutaj w klapie, to jest ciekawe, co masz tam jeszcze, jakiś podkoszulek, czyli nie wiem, jakąś tam część, też masz biało-czerwone? No i co pan wtedy robi? Jakiś wykład? Nie wiem, zrobić Mario za niego? Czy...
Nie, no czy wykład, to nie wiem, ale no, przede wszystkim no, wszystko się sprowadza do dialogu. Musimy wtedy rozmawiać z takimi ludźmi. Dlaczego masz takie poglądy, a nie inne?
Albo pierwsze pytanie, czy chcesz pomówić poważnie, prawda?
No właśnie, no bo też jak jeśli on chce tylko wyśmiać i nie chce słuchać, tak, no to wtedy też taka rozmowa, taki monolog, można powiedzieć, nie ma sensu wtedy.
Tak.
Trzeba pokazać, tam jest nienawiść, tu jest miłość i z tego się trzymajmy.
Tak, i wydaje mi się, że też trzeba pokazać ich błędy, bo widziałem teraz zdjęcie z dzisiejszej właśnie demonstracji, gdzie właśnie kodowcy, zaznaczę jeszcze, że była to flaga kodu i pod spodem była dopiero flaga Polski, co trochę tłumaczy ich zamiłowanie do narodu, który jest na drugim miejscu dopiero po ich interesach. Oni wchodzili na pomnik Armii Krajowej i Państwa Podziemnego. Wchodzili tam...
Jak małpy.
Tak, po prostu bezcześcili nasze wartości. Tak, to o co my walczyliśmy, to dla nich to my jesteśmy, dla nich jesteśmy robakami tak naprawdę, bo my jesteśmy tylko potrzebni po to, żebyśmy płacili podatki i zapychali ich kieszenie, tak? Bo to są różne organizacje, KOD to są różne organizacje, różne powiązane
lobbyści,
którzy po prostu zarabiali ogromne pieniądze na państwie polskim, tak? Ponieważ ktoś podpisywał jakieś umowy, ktoś im dawał pieniądze na reklamy, to są olbrzymie miliony i dobrze wiemy, że na przykład LIS ma różne na przykład ma firmę, która udziela szkoleń i jeśli ktoś mu się nie podobał, pisał o nim źle, mówił o nim źle, do momentu, kiedy na przykład ta firma nie zamówiła u niego szkoleń. Tak? Za ogromne pieniądze.
Kiedy się skończyło. Czyli panie profesorze, no jednak mamy pewien przełom. Jeżeli część młodzieży większa tak myśli, popatrz, oni się już interesują, mają fakty, mają w rękach broń, czyli informacje, odróżniają. W ogóle samo to, że tym językiem mówią, to jest dla nas no niebywałe. Ja powiem, że moje pokolenie w tym wieku, no byłem akurat w seminarium, ale jednak nie było aż tak zainteresowane sprawami bieżącymi, historią, polityką również. Był taki moment zresztą, że nie politykujmy, nie polityki się znalazł. Nie wiem, że mam pamiętać taki czas, że obrzydzano młodym ludziom,
tak,
prawda?
Tak,
nie polityk, tak, to tak, dobra, tamtego, bo znalazł się, nie? Edward Gierek, więc...
Natomiast ja chciałbym tutaj dopowiedzieć jeszcze dwie rzeczy.
Bo dajmy piłkę słuchaczom, panie profesorze.
Okay.
Ale nie, proszę dopowiedzieć.
Aha,
bo
dobra.
Lepiej nie powiedzieć, niż dopowiedzieć.
To pierwsza rzecz dotyczy bardzo szeroko rozumianej młodzieży z prowincji. Tak się składa, że ja jestem z małego miasteczka, z ziemi lubuskiej, wieś Marcinowice pod Krosem Odrzańskim i tam bycie młodym, wyrazistym o takiej konstrukcji, jaką wy prezentujecie, łatwym nie jest. Dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że młodzi rówieśnicy tak jakby próbują ten obszar tematyczny ignorować. Daj spokój z polityką, mnie to w ogóle nie interesuje. I to jest poniekąd, ojcze, pewien kontrast do badań socjologicznych, które w sensie ogólnym mówią, że pokolenie 18-25-latków bardzo ładnie konfiguruje się w sensie systemu aksjologicznego i wartości po prawej stronie sceny politycznej, a wyborów gospodarczych, ekonomicznych są w centrum bądź w obszarze liberalnych pomysłów gospodarczych, to jednak mimo wszystko praktyka dnia codziennego pokazuje, że gdy się ma kilkanaście lat i jest się z małej miejscowości, to trudno jest znaleźć taką wspólnotę, w której wy jesteście dumni z Polski, czy studenci dla Rzeczypospolitej, i wtedy jak im pomagać, jak z nimi pracować. No, liderzy polityczni niekoniecznie są wystarczającym takim, wiecie, autentycznym liderem, bo jest starszy, bo nie mówi tym samym językiem. Jest pewien problem, więc wrzucam to na wasz garnuszek, żeście spróbowali dodać otuchy tym waszym rówieśnikom, którzy myślą, że tam się już wszystko kończy. To jest jedna refleksja. Wybaczcie za tak długi wywód. I druga refleksja, która związana jest też z młodym pokoleniem. To jest to, o czym wcześniej powiedziałem. Zaproszenie dorosłych do rozumienia waszego odczytania dzisiaj patriotyzmu. Do takiego dialogowania z mamą, tatą, ale również i sąsiadami, żeby im uzmysłowić, że nowe czasy mają nowe technologie, nowe sposoby. Jeśli strzelec dzisiaj idzie i szkoli te same cechy patriotyzmu, odwagi, sprawności, tężyzny ciała i ducha, to czyni to również w oparciu o zupełnie nowe technologie. Wy już nie latacie z procą czy z KBK AK, tylko macie zupełnie inny rynsztunek, prawda? Noktowizory, drony i tak dalej, i tak dalej. To, co jest swoiste dla współczesnego pola walki. Ale wartości i zasady są te same.
Tak. A my wracamy do rozmowy z słuchaczami. Ciekawi są państwa tutaj odpowiedzi. Jedna jest tutaj pewne, że też polityka, że tak powiem, ludzie młodzi to chyba potwierdzacie. Nie wiem, jaka jest wasza zamożność czy plany na przyszłość, a natomiast jeżeli ktoś angażuje się w życie polityczne, na pewno nie widzi, patrząc na młode pokolenie, w tym interesu, bo jest wiele innych dziedzin, gdzie można tak zwane pieniądze zrobić czy zarobić. Co też potwierdza pan profesor, bo mówi, że...
Tylko nie poszedł do Sejmu po kasę.
Tak, no bo tych tu mówisz, a, bo tak, został politykiem, bo chce mieć pieniądze. Nie, no teraz są tak naprawdę atrakcyjniejsze formy zdobywania środków materialnych i to jest dobre. I to jest dobre, bo tam będą wreszcie ludzie z przekonania, a nie dlatego, że jest właśnie szersze czy wąższe korytko.
Dobry polityk musi być niezależny finansowo.
No, ale nie, to nie jest sposób, polityka nie jest sposobem na zarabianie dużo pieniędzy. Drodzy Państwo, zapraszamy już Was i telefony od Was, numery otwarte 56 655 23 55 56 655 23 56 do zagranicy. Szybko przypomnę, bo znacie na pamięć 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Mała muzyczna przerwa i rozmawiamy.
Jeśli umrzeć mam za ciebie, jeśli sztandar zwinąć mam, na każdego przecież przyjdzie kiedyś pora. Srebrny orzeł z mojej czapki, na urwiskach w sercu tak znajdzie gniazdo. Ty mnie ukryj, moja ziemio podkarańska, górski lesie kołysz mnie do snu. Tyle razy mnie chroniła ręka pańska, dziś mnie do raportu wezwał Bóg. Wilki mają swoje ścieżki, podążałem szlakiem wilczym, śmierć ścigała mnie po lasach jak pies gończy. Przystanęła nad potokiem, krótki błysk nad górskim stokiem. Wola Boża, moja walka dziś się kończy. Partyzancka wierzba płacze, zgasł już ogień, ale pamięć po nim wciąż się
trwa. I 22:57 na zegarach, my odbieramy telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ewa z Gorzowa Wielkopolskiego.
Witamy.
Witam wszystkich, jest tam studio, no i wszystkich słuchaczy. No, szczególne pozdrowienia dla pani Marysi Sokołowskiej, gorzowianki naszej. I chciałam też swój głos tutaj dodać, już właściwie to taki temat trochę bardzo się łączy z tym, ale też i ogólny, że wydaje mi się, że tyle lat czekaliśmy, żeby rządy były takie po naszej myśli, a tutaj właściwie ci, co przegrali, właściwie wszystko psują, atakują i właściwie to kompletne bezprawie i wydaje mi się, że moglibyśmy, tak jak w obronie telewizji Trwam, jakieś marsze zrobić i też wystąpić właściwie, bo przecież nasze prawa są łamane, rząd wybrany demokratycznie i właściwie jakim prawem tak postępują, bo to się po prostu nie mieści w głowie i wydaje mi się, że pora taka przyszła, żeby jakieś poparcie dla rządu i pokazać właściwie, jakim prawem właśnie to się dzieje.
I w obronie demokracji, ale odwróceni na zasadzie.
Tak, no to dosłownie. No.
My się śmiejemy, tak. No, ale to rzeczywiście.
Ale chyba trzeba by było też...
Niektóre nastroje, tak, pani Ewo. Ma pani trochę rację, że trzeba pomyśleć właśnie tutaj, no, nad takim pewnym namysłem, z namysłem nad odpowiedzią.
Ja tak obserwuję ludzi, no ci to, ja myślałam, że już teraz ludzie wszystko zrozumieją, bo tyle tych afer, które no działy się i nic się nie rozliczało, to już od dawna było widać, że tutaj coś się dzieje takiego dziwnego i myśmy nie mieli głosu, ale w tej chwili no myślałam, że już ludzie zrozumieją, że widać przecież, co się dzieje w Warszawie i w innych, że rozkradanie i tak dalej, no tym to się można nie dziwić, że oni popierają, że tak im się dobrze wiodło, takie miliony rozkradane, ale no trochę się dziwię tym innym ludziom, właściwie to chyba kompletna dezorientacja, że oni popierają, nawet znajomy tak w autobusie słyszał też takie panie, no i mówi, no to mówi, pani kradnie, a ona zdziwiona, mówi, no to czemu pani złodziei popiera, nie, no takie właśnie rzeczy i ludzie powinni to zrozumieć i może jakby te marsze były takie jak w obronie telewizji Trump, to do
no tak, tylko żeby dotarło, też tych naszych ludzi patriotów, pani Ewo, nie zaćwiczyć, prawda, tymi marszami, bo po prostu co chwilę coś wymyślimy, będziemy maszerować. Tu jednak odpowiedź powinna być bardziej taka, rozmawiać, argumenty. Proszę panie profesorze, to jest po to, żeby jutro w poniedziałek nie było na w mediach tych różnych, prawda, mętnego nurtu czy martwego nurtu temat Amber Gold, temat kamienic warszawskich sprzedawanych za 50 groszy, tylko temat tego, że się zadusza demokrację i tysiące stanęły na...
Zdecydowanie na tak. Natomiast dziękując pani Ewie za refleksję, to myślę, że musimy zachować pewien również zdrowy rozsądek. Marsz i gotowość do marszy w obronie rządu Prawa i Sprawiedliwości z pewnością
dojdzie do skutku kiedyś.
Było już sporo i będzie pewno wtedy, kiedy ta konieczność zaistnieje. Na razie mam wrażenie, że zarówno minister Błaszczak, jak i służby porządku publicznego zadbają o to, żeby debaty Sejmu odbyły się i Straż Marszałkowska w spokoju i tak jak należy. Zgodnie z tym, co wcześniej w naszej rozmowie wyniknęło i Marysia chyba o tym mówiłaś, że to jest też i przejaw demokracji, prawda, że są grupy, które mają inny punkt widzenia na temat reform, które wdrażamy i mają prawo protestować, tylko oczywiście chodzi o kwestię związaną z tym, czy te protesty nie przemieniają się w anarchię i właśnie zarzewie buntu i kryzysu, czy też znajdują się jeszcze w takim obszarze akceptowalnego sporu ulicznego, prawda? I to są rzeczy, które powinniśmy rozważać. Natomiast w związku z tym, że pani Ewa jest z Gorzowa i adresowała do Marysi swoje pozdrowienie, to pewno chcesz też coś do niej powiedzieć.
Tak, ja bardzo dziękuję pani Ewie za pozdrowienia i również pozdrawiam. I pozdrawiam też cały Gorzów Wielkopolski.
Jeszcze chciałbym dodać, że to, że takie rzeczy się teraz wyprawiają, to jest konsekwencja tego, że nie rozliczono po 89 roku komunistów. Tak samo jak do teraz nie rozliczono tych, którzy przez te 8 lat okradali Polskę z imienia i nazwiska. I powinniśmy wrócić do takich, bo właśnie ostatnio bardzo mnie poruszyły takie słowa, czytałem Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza i tam poruszyło mnie takie zdanie: Rzeczpospolita to królowa, która gdy trzeba, to surowo karze, a następnie wybacza jak matka. Także od czasów II wojny światowej zaniedbano tą pierwszą część, tą kwestię Rzeczypospolitej jako królowej.
Jarema Wiśniewieckiego.
Tak, dokładnie.
No właśnie, on umiał karać, ale umiał też nagradzać. Właśnie. Mamy telefon, mam kogoś na linii, dobrze? To odbierzmy, żeby nie było poczekalni takiej długiej. Proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich. Mówi Leszek z Wrocławia.
Witamy panie Leszku.
Ja dzwonię przede wszystkim, żeby podziękować pani Marysi za to odważne zachowanie, taką odważną postawę. To było co prawda już jakiś czas temu, ale było to wtedy, to był wtedy myślę taki ważny znak, dlatego że przypomnijmy sobie, to wtedy były czasy, kiedy rządziła taka stalejąca, no taka powiedzmy sobie, no wręcz mafia ludzi zdemoralizowanych, butnych, pewnych siebie, którzy myśleli, że będą rządzić już po wieki wieków i traktowali nas zwykłych takich słowiowych zjadaczy chleba jako taką, za przeproszeniem, hołotę, którą po prostu gardzili. No powiedzmy to, nazywajmy rzeczy po imieniu. Tak było i pamiętajmy, jak było. I wtedy taki znak był ważny, bo sam pamiętam, jak tutaj ludzie reagowali. To było coś jednak no ważnego. To dawało jakąś tą nadzieję, że są jeszcze ludzie i to młodzi ludzie, a to bardzo ważne. Bo popatrzmy na nasze wszystkie te powstania. Do powstań od listopadowego po żołnierzy niezłomnych, przede wszystkim młodzi ludzie.
Oczywiście, panie Leszku, no zresztą mieliśmy przykłady kobiet takich walecznych, Emilia Plater chociażby, prawda? Jako też przykład niewieściego, niewiasty odważnej. Ale może wróćmy do tematu naszego. Patriotyzm wynosi się z domu, żebyśmy się jeszcze podzielili, bo tu oczywiście, że gratulujemy pani Marii tej postawy, wtedy odwagi, no i potem też wynikłej z tego konfuzji człowieka pewnego.
A ja chciałam chciałam tylko podziękować panu tak, Leszkowi za pozdrawiam, tak? I dziękuję za te miłe słowa.
Pozdrawiamy gorąco. I czekamy na telefon już następny. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wiesława z Dolnego Śląska.
Witamy.
I witam przy gości. Ja mam pytanie takie. To jest temat patriotyzm wynosi się z domu, tak?
Tak, ogólny taki temat, ale oczywiście o szczegółach też mówimy.
Aha, no dobrze. To chciałam się coś zapytać. W moim domu to faktycznie od początku, pamiętam, było świetnie. Tato wrócił z wojny, grał na mandolinie, to tak pamiętam, a mama ciągle gdzieś jeździła. A ja z młodszym braciszkiem bawiłam się z innymi dziećmi. I w 43 roku mamę zastrzelili. Pamiętam, jak przywieźli w trumnach dwóch. I
ale pani Wiesławo, zastrzelili, czyli no Niemcy, hitlerowscy, tak?
Tak, Niemcy. Jeździła do swojej siostry i tam po drodze z pociągu jak wysiadła, bo ja później pojechałam sprawdzić, później jak do szkoły chodziła. przystanek Żydzi tam byli za drutami, czekali na pociąg, wagony chyba puste. Tak przypuszczam. W 43 zginęła. No.
Ale potem patriotyzm, bardzo proszę powiedzieć, coś zdążyła nauczyć jeszcze panią, coś przekazała dzieciom, bo to dzisiaj nie podamy historii rodzinnych, tylko
ja wiem.
Patriotyzm, pani Wiesiu.
Dobra, mówię. Była bardzo świetna była i tato też tak samo. Ale proszę sobie wyobrazić, tato później był partyjny i pracował w gminie. On mnie nauczył tak, czytać, pisać na maszynie jako sześciolatka, na maszynie, bo przynosił z gminy, żebym się uczyła pisać, uczył mnie, bo musiałam mu referaty pisać później i pisałam. I proszę sobie wyobrazić, że faktycznie było świetnie, do kościoła nie chodził. Bo po tym już macochę miałam. Macocha też tak samo nie chodziła. Tylko tyle słyszałam, że ojciec, jak ksiądz chodził po kolędzie, to go nie było, to mówił, mama mówiła, że...
Macocha, tak.
Mówiła, że jego nie ma, ale Po prostu on celowo wychodził, żeby nie...
Wybierał mniejsze zło. Pani Wysoko, rozumiemy taką historię. Czyli pani mówi, że mimo tego, że był partyjny, czerwony w gminie, był takim jakimś sekretarzem, to potrafił jakoś zadbać, żeby córka się potem mogła wykształcić. Dziękuję bardzo w takim razie.
Chcę coś ważnego chciałam zapytać pana profesora.
Słuchamy.
Słyszał, czy ja wiem, czy wie, bo ja jeszcze nigdy nie słyszałam. W 55 roku przeczytałam afisz młodzieży zgłaszajcie się w szeregi Zaciągu Pionierskiego na ziemię odzyskane celem zagospodarowania odłogów na ziemiach zachodnich.
Tak jest, ziemia odzyskana. Były takie akcje, wiem, że zmuszano nauczycieli, nawet wysyłano, prawda, żeby obejmowali szkoły, bo były mieszkania, ale z drugiej strony, panie, to jest ciekawa też sprawa, drodzy państwo, panie profesorze, bo są niektórzy ludzie, mówią tak, co by nie powiedzieć, to jednak komuna dała ludziom pracę, wyrównała wykształcenie, zmniejszyła biedę na wsi, dała chłopom ziemię, ale powiedzmy sobie tak, gdyby nie było tej komuny, to co by było? Czy by ten następny rząd musiałby też podjąć takie właśnie reformy i nawet jeszcze lepsze? Przecież to nie, bo to jest takie mówienie na przekór, prawda? Czyli jak po wojnie było tak, że już nic lepszego nas nie mogło spotkać niż komunizm powojenny, bo wróciliby panowie feudałowie, by na nowo gnietli, prawda? Więc to jest takie przewrotne tłumaczenie było dawne.
Zdecydowanie tak, a poza tym ja chciałbym zwrócić uwagę na trochę jeszcze inną okoliczność, a mianowicie w związku z tym, że bardzo mocno współpracuję ze środowiskiem polskich dzieci wojny i to jest to pokolenie, które po pięcioletniej okupacji hitlerowskiej, po wpadnięciu również łapy sowieckiej okupacji, budowało Polskę, tak? To jest to pokolenie. I ta dynamika i powiedziałbym ten optymizm życiowy, który wtedy się rodził, ta radość z faktu, że ten widoczny okupant niemiecki już przestał dominować nad Polską, rosyjskiego jeszcze nie wystarczająco rozpoznano, tak? Więc te budowanie ojczyzny i odbudowanie jej szło w takim dużym stanie pewnej euforii. Też taka euforia była odczuwana. Nie tylko, bo to nie jest tak, że całe społeczeństwo miało świadomość, że jedna okupacja została zastąpiona drugą. Część ludzi w sposób spontaniczny i naturalny włączało się zarówno do struktur budowanego państwa ludowego, mając nadzieję, że to będzie coś normalnego. Potem rozczarowanie było tym dotkliwsze, im większe oczekiwanie było na początku. I to jest jedna rzecz. Natomiast o tym postulacie, o którym pani Wiesia mówiła, to były te jednostki służby Polsce, młodzieżowe jednostki służby Polsce.
SPP, tak.
Dokładnie, które były również tworzone jako takie ekipy tworzące nową państwowość na ziemiach zachodnich i odzyskanych.
No i także, a poza tym, pamiętam, dzięki Bogu, ale po głodzie II wojny światowej to każdy kilogram mąki, cukru, oleju, to było jakiś dar z nieba, prawda?
Tak, bo to przywieziony nie wiadomo wszystko. Przejaw pewnej normalności, tak. Nie? Przejaw pewnej normalności.
Że wreszcie tak jest,
wraca do
tak,
nas.
A to wcale nie było zasługą naprawdę czerwonych, prawda, bo oni tylko, jeżeli coś, to potrafili ukraść, wywieźć, wiem ile dzieł sztuki i wszystkiego, ale to już jest inny temat. Odbierzmy jeszcze kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
O, witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Leszek.
Panie Leszku, słuchamy pana.
A, tu już jestem na antenie, tak?
Już jest pan bez poczekalni, tak.
Więc chciałem pozdrowić przede wszystkim Marysię. To jest wspaniała dziewczyna i naprawdę, słów mi brakuje. Marysiu, dla ciebie wyhoduję niebieską różę za to, co zrobiłaś. Ja patrzę, ile dzisiaj dziewczyn pcha się do wojska, ale nie są zdolne do takiego gestu. Jeszcze raz pozdrawiam i to tyle. Szczęść Boże.
Dziękuję pani Leszko. A pani jest hodowcą róż? Nie wiem, halo? Nie, pan Leszek, bo z tego wyszło, że jest hodowcą róż. Tak, pani Mario, dzisiaj jest pani bohaterką naszego programu, zdaje się, przy końcówce. Nie wiem, jak tam Kamil się na to zapatruje.
Ja jestem zadowolony. Powiem panie Raszku, że Marysia bardzo kocha białe róże, ale myślę, że niebieską też się zachwyci.
Ja nie wiem, co powiedzieć. Ale bardzo dziękuję, panie Leszku, za te przemiłe słowa.
Tylko myślę, że chyba nie jesteśmy enigmatyczni, panie profesorze, jak pan myśli. Może streśćmy historię. Była pani gimnazjalistką, była licealistką, była masówka na Donalda Tuska, który robił kampanię wyborczą samorządową i pani go zapytała, podchodząc, dlaczego kłamie, tak?
Dlaczego pan jest taki, dlaczego pan udaje takiego patriotę, a jest zdrajcą? No
i on co powiedział? Brzydkie słowo jakieś? Czy odwrócił się napięcie?
Odwrócił się napięcie, a przedtem powiedział, że widzę, że macie tutaj duże poczucie humoru. Po czym powiedziałam, że to nieprawda, to nie jest tak, że mamy duże poczucie humoru, ale nie słuchał mnie już, tylko poszedł tam, udał się do swojej kawiarni.
Aha, i zrobił się po tym szum medialny trochę. A czemu te róże dla pani przyniósł na drugi dzień, czy to w tym samym dniu?
To jest tak, że sprawa z kwiatami była tydzień po tym wydarzeniu, kiedy pan Donald Tusk przyjechał drugi raz.
To samo miejsce?
To samo, to znaczy tak, do Gorzowa, tylko że tym razem do mojej szkoły, tak, do liceum.
Ale specjalnie dla pani to było, czy?
Podobno tak.
Ale się natrudził.
Żeby skompromitować mnie i moje środowisko, ale akurat no, wyszło tak, że skompromitował się pan Tusk drugi raz, ponieważ tak jak już wcześniej było mówione, co na w telewizji, chciał mi podarować na przeprosiny bukiet kwiatów, które dostał od dyrektorów mojej szkoły i uczniów w podziękowaniu za wizytę. Tak?
Mógł sam kupić od siebie, a nie przekazywać to, co dostał, no ale dobrze.
Prawda? To nie po dżentelmeńsku. Ale no, nie
pani
przyjęła.
Nie przyjęła, tak?
Nie przyjęłam, oficjalnie nie przyjęłam, dlatego że no, moje słowa wtedy, prawda, tamte, które powiedziałam do pana Tuska, no nie miałyby tak jakby sensu, prawda, no bo jakim ja bym była człowiekiem, gdybym potem przyjęła kwiaty od kogoś, tak, kto jest dla mnie tak zdrajcą narodu. No.
Zakazane kwiaty, znów historia koło.
Ale tak naprawdę to... ja nie uważam siebie za bohaterkę, bo ja nic nie zrobiłam. Powiedziałam jedno zdanie, nie przyjęłam kwiatów, tyle. Tyle.
Zachowałaś się jak trzeba.
O właśnie, dokładnie. Ja się po prostu zachowałam jak trzeba, tak jak uważałam, że należy się zachować. I tak naprawdę w życiu ludzi dorosłych, tak, obowiązuje taka zasada, że po prostu postępuje się tak jak trzeba. To samo właśnie powiedziała Inka, żołnierz wyklęty, która została zamordowana, nie mając jeszcze 18 lat. Powiedziała, przekażcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Ona jest dla mnie prawdziwą bohaterką i jakby tą kobietą, z którą ja się, oprócz Matki Bożej, z którą się utożsamiam w pewien sposób, ponieważ to znaczy, ona jest dla mnie takim wzorem do naśladowania, bo no, to jest prawdziwe bohaterstwo, oddać swoje życie za ojczyznę. Ja nie nazwałabym się bohaterką, dlatego że porównując te dwie sprawy, prawda, oddanie życia za ojczyznę, tortury fizyczne, psychiczne, prawda, w porównaniu do tego, co ja przeżyłam, to jest...
Nie ma porównania.
Skoro już zahaczyliśmy temat Inki, przygotowałem sobie tutaj, skoro temat jest patriotyzm, wynosi się z domu, życiorysy, otoczenie domu rodzinnego kilku żołnierzy wyklętych, także Inki.
I... Ale to może w takim wielkim skrócie, bo mam już telefon. To niech pan tak rzuci, tak, prawda? Jak
dobrze, tutaj. Ojciec Inki już jako student został przez cara zesłany na Sybir za sprawę polską i wrócił dopiero po 13 latach, a w 1926 roku Sowieci znowu wywieźli go do łagru i w 1940 roku wydostał się z niego z armią Andersa. A kobiety właśnie z tej rodziny zachowywały się jak trzeba. Matka Inki, mimo tortur na gestapo, nie wydała nikogo z podziemia.
To jest. Dzięki za przypomnienie i telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, już 18 minut po 23.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witam, panie Pawle. Szybciutko.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu.
Szczęść Boże.
Jeśli chodzi o to zdanie, że miłość do ojczyzny czy patriotyzm wynosi się z domu, jest to zdanie niekwestionowalne. Są również inne przypadki, ale to jest trzon. Ja bym tylko wzbogacił to zdanie tym, że z domu, w którym jest obecny Pan Bóg. Bo kto kocha Boga, kocha ojczyznę. Pan Bóg jest tym, który właściwie kształtuje ludzkie serca i w tym procesie kształtowania jest również miłość do ojczyzny. I na tle takiego pojmowania mam pytanie do pana profesora Jacka Kuszępy. czy w tym naszym państwie można mówić o pełnym, czy można powiedzieć o właściwym ukształtowaniu miłości do ojczyzny, jeśli nie ma pełnej ochrony życia poczętego. Mówi się o różnych problemach, że to jest problem trudny, że wymaga, powiedzmy, jakiegoś głębszego zastanowienia. Długo się zastanawiamy. W ostatnim wystąpieniu redaktor Nestor, ksiądz Skubiś, błagał, załatwmy tą sprawę, bo wszystkie rzeczy, które nas spotykają, które są jakimś zmąceniem sfery publicznej, mogą być tego konsekwencją. Przecież jeżeli Chrystusa obraliśmy za króla, to królowi się to nie podoba. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Jeśli można, to powiem tak.
Ale to pytanie było do pana profesora. Chociaż może...
Jeśli można się wtrącić. Dobra, sekundę, to powiem tak, że na przykład to, co pan, co ksiądz powiedział, jest bardzo istotne, bo jeśli jest Bóg w rodzinie, to wszystko się jakoś układa, ponieważ dzieci widzą, jak rodzice oddają cześć Bogu. Tak samo my powinniśmy też oddawać tą cześć Bogu i naszym przodkom, czyli tym, którzy zbudowali nasz kraj.
Kamil i pan profesor.
Wracając oczywiście do bardzo słusznego postulatu dotyczącego pewnej ochrony życia nienarodzonego. Parlament ponownie, z tego co wiem, ma podjąć debatę na ten temat. Oczywiście jesteśmy w kontekście zupełnie innego w tej chwili napięcia politycznego, więc to musi ulec pewnemu rozwiązaniu i wyciszeniu. I potem wrócimy do tej tematyki. Zostało to również zapowiedziane przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości na ostatnim kongresie Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze.
No tak, tak, chyba rozumiem, trzeba. Tak nie ma wątpliwości. Tak dla was też życie jest świętością. To jest przekazanie Bogu, bo Pan Bóg jest dawcą życia, on może je daje, zabiera, w sensie powołuje do wieczności. Natomiast jak to się mówi, no polityk, żeby coś uczynić na 100%, musi czasem odczekać jakiś tam czas, nie dlatego, że jest niewierzący, że jest ateistą, że jest agnostykiem, tylko po prostu, żeby uzyskać ten efekt, tak myślę, do temu zdąża ta zwłoka, bo tu chodzi o tą zwłokę, więc nie chodzi o problem merytoryczny, ideologiczny, ze słowo.
Przeświadczenie co do słuszności takiego rozwiązania jest, w klubie parlamentarnym jest.
Tylko chodzi, żeby był odpowiedni moment wtedy.
Tak jest. Oczywiście, że zawsze wtedy się pojawia pytanie o to, czy bieżąca polityka i gra polityczna powinna przysłaniać impoderabilia, tak? Czyli te sprawy bezdyskusyjne. W sytuacji, w której grozi nam w tej chwili to, co grozi, czyli pucz i rozsypanie spokoju społecznego, no to najsamprzód trzeba tym się zająć i przyjdzie kolej również na te sprawy najistotniejsze z punktu widzenia nas, ludzi wiary.
Tylko dodać, że intronizacja to jest tak naprawdę odrzucenie grzechów przez człowieka i postawienie Chrystusa na pierwszym miejscu. I tutaj jak słusznie pan, który dzwonił, zauważył, powiedział, że Chrystusowi, skoro jest naszym królem w tym momencie, się to nie podoba, ponieważ no, Wielkiej Polski nie zbudujemy, póki zgadzamy się na takie barbarzyństwo, jakim jest zabijanie dzieci kalekich.
Oczywiście, no i w ogóle zabijanie dzieci, ludzi, eutanazja, to nie jest tylko, że dzieci, ale człowieka. Zresztą, no tutaj Pan Bóg dał przekazania całej ludzkości, wszystkim ludziom. Nie ma tam, jam jest Pan Bóg twój Polsko, jeżeli wypełnisz te, do każdego człowieka to się, prawda, tyczy, który się czuje dzieckiem Bożym, który wierzy w Pana Boga. Drodzy Państwo, i powoli będziemy podsumowywać nasze rozmowy. Za chwilę to będzie, ale jeszcze może uda się nam telefon odebrać. Ale podsumowanie tu będzie ważne.
Pytasz mnie, co to jest patriotyzm, na co komu potrzebna ojczyzna. Rozstawiamy się w tyglu Europy, a ja tylko o ranach i bliznach. Dziwisz się, po co ten cały bagaż, hymn, sztandary, historia i wiersze. Jak objaśnić to komuś, kto czasem czyta tylko instrukcje PlayStation?
Wiem, tak długo nie było tu wojen. Jest internet, McDonald's i streaming. Mądrych ludzi obrzuca się błotem. Na przywódców ogłasza castingi. Sądzą chłopcy przy krótkich spodenkach. Chleb drożeje, tanieją igrzyska. Rozszczekała się w mediach nagonka. Lepkie kłamstwo wylewa się z pysków. Złodziej dzierży dziś klucze do banku. Łazen mieni się dumnie stańczykiem. Autorytet wystawia na sprzedaż swe poparcie za eurosrebrniki. Mówisz mi, to jest chyba normalne. Cały świat przecież jedzie po bandzie. Dla nas, wiesz, liczy się tu i teraz. Taki czas, bawmy się w Eurolandzie. Więc rób ta, co chce ta. Kto nie umie się bawić, niech spada. Ja coś mówię o tańcu pochoła. Ty nie kumasz nic z tego, co gadam. Masz licencjat, brak zasad i power. Chamski PR, co daje wyjść z cienia. Nauczyli cię prawie wszystkiego. Odebrali zaś zdolność myślenia. Miałeś, chamie, złoty róg, ostał ci się i no sznur, a mury rosną, rosną, rosną i dosięgają prawie chmur. A mury rosną niewidzialnie, otacza wszystko szklany. Pytasz mnie, co to jest patriotyzm. Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi. Patriotyzm na dziś to mieć dzieci i wychować je na dobrych ludzi.
No właśnie, patriotyzm to dziś mieć dzieci i wychować je na dobrych ludzi. A tutaj nam się zrodził problem, poza anteną dyskusja przyszła. Mama mówi, że nie będzie na siłę zmuszała do bycia patriotą. To może takie przejęzyczenie. Ale właśnie pytanie, jak tego uczyć? Oczywiście, drodzy, przykładem, prawda? Przykładem, ale czasem i trzeba coś podetknąć, jakąś książkę, prawda, czy przeczytaj to, a zobacz to, no bo tak, jak chcesz to rób, no to też, no nie? Może
ojciec
to był...
powiedział, że trzeba rozbudzić pasję.
Pasję, tak.
Tak. I to wydaje mi się, że Marsia mówi, że nasze przyszłe dzieci nie będzie ich zmuszała do niczego.
I tu się państwo one... dowiedzieli, że tu tak. Jest przyszła para.
Tak, przyszła a rodzina. Teraźniejsza para, a przyszła
rodzina.
Tak.
Ale...
mi się wydaje, że czasem trzeba ich popchnąć troszeczkę i namówić. No, dzieci trzeba wychowywać jeszcze. No, tutaj będą jeszcze dyskusje między nami.
No, oczywiście, że
tak. Tak, jeszcze jedziemy z kurym na niedźwiedziu, bo jeszcze nie było wesela, tak, jeszcze nie ma chrzcin, tak. A to jest przyszłość. Ale pięknie, że o tym mówicie, rozmawiacie nawet tak, nawet tutaj w wolnej chwili. Podsumowujemy, patriotyzm wynosi się z domu. W myśli, wnioski, które suną się na koniec naszej audycji, rozmów niedokończonych. Zaczniemy od kogo? Na koniec pan profesor jako najmądrzejszy, jako ta nasza sowa. A tutaj bardzo prosimy.
To
pan
może
Kamil.
Ja jako ten
przepraszam za sowę. No.
Ja powiem tak, teraz ojciec puścił piękny utwór, gdzie był właśnie fragment tak. Z wesela. Miałeś
cytatu, tak.
Cytak. Miałeś chamie złoty róg, został ci się jedno sznur. Ja bym chciał tutaj zaapelować do wszystkich młodych, może nie jest ich dużo o tej porze, ale my musimy utrwalać niepodległość naszego kraju. My nie możemy zmarnować tego, co dostaliśmy od naszych przodków. Nie możemy pozwolić na to, żeby ktoś nam wyrwał ten złoty róg. My mamy teraz ten złoty róg, bo teraz jest doba w naszym kraju, gdzie mamy rośniemy w siłę, wybijamy się na wielkość, tak, mamy tą niepodległość, musimy ją utrwalać i musimy o tym dyskutować, nie możemy dać się stłamsić różnym organizacjom globalnym, czy naszym tutaj krajowym, w tym, aby mówić o Polsce, o Wielkiej Polsce, o naszych wielkich przodkach, dopominać się stawiania pomników i dopominać się rozliczania tego, co zrobili naszym rodzicom, naszym dziadkom, naszym przodkom i w sumie nam, bo wiele z naszych rodzin zostało ograbionych przez komunizm, przez hitlerowców i nie możemy zapomnieć o tym. Nie możemy zrobić tej kreski, która ma oddzielić przeszłość od teraźniejszości. Nie możemy na to się zgodzić. Musimy się upomnieć o swoje, tak? Musimy być wielkim narodem i musimy to głośno mówić. I to wydaje mi się też, że to właśnie robią teraz młodzi ludzie, tak jak pan profesor powiedział, od 18 do 25 roku życia młodzi, inteligentni ludzie, bo zaznaczmy to, że to są inteligentni ludzie, którzy czytają książki, oni się już kierunkują, tak? Oni są nowocześni w ekonomii, nowocześni w działaniu, tak? Nowe technologie i tak dalej. Oni wiedzą, że to jest przyszłość, ale wiedzą, że tradycja, nasza przeszłość, to, co o co walczyli nasi przodkowie, za co ginęli, to jest ten duch, to jest ten kręgosłup, to są te korzenie, które są podstawą do tego, co będzie i co jest, tak? Do tego dębu, który razem po tej, można powiedzieć, po tej naszej stronie, tak? Czyli teraz rządzącej i organizacji, które sympatyzują z aktualnym rządem i rodziny Radia Maryja, bo ja jestem na przykład członkiem rodziny Radia Maryja. Ojciec też jest członkiem rodziny Radia Maryja, Marysia, Piotr.
Ja zasłużonym członkiem.
Tak, tak.
Żartujemy. Tak, oczywiście, ale to jest piękne. Młodzi ludzie, słuchajcie, bo mówią, no, że tak. Machanowe i to wszystko upadnie, bo wiem, że jeżeli jest duch w narodzie, świadomość jest, nie ma tutaj kompleksu, wszyscy jesteśmy potrzebni, tak. I Kościołowi, i narodowi.
I chciałbym dokończyć kwestię taką, że jeśli będziemy siebie akceptować nawzajem i będziemy się wspierać, nie będziemy się dzielić, to osiągniemy bardzo dużo. I chciałbym tutaj zacytować tylko słowa Józefa Piłsudskiego, że naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.
Tak, ma przyszłość bardzo ciężką. Kamil Kobyliński, przypomnę, absolwent Toruńskiej Uczelni, Stowarzyszenie Dumni z Polski. Pani Maria dzisiaj już wymieniana.
Tak, to moje podsumowanie będzie zwięzłe i krótkie. Powiem tak, wymieniane już słowa wiele razy tutaj na naszej antenie, to jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, to wszystko będzie na właściwym miejscu. I ta zasada tyczy się i do ojczyzny, i do rządzących ojczyzną, i do naszych rodzin, do każdego z nas. Postawmy Pana Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu, a wtedy wszystkie sprawy się ułożą. Czyli po prostu kierujmy się miłością na co dzień. I skoro mój ukochany już tyle powiedział, to ja na tym zakończę.
No, zwierzenia dzisiaj były też i bardzo tutaj ludzko-przyszłościowe, o rodzinie myślimy. Pani Maria Sokołowska, studentka drugiego roku, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, również Stowarzyszenie Dumni z Polski. I pan Piotr Zwiewka.
Ja tutaj się nie będę już wymądrzał, ponieważ wydaje mi się, że Kamil wszystko powiedział. Od siebie powiem tyle. Módlmy się i ufajmy Bogu, tak jakby wszystko zależało od Niego, a działajmy tak, jakby wszystko zależało od nas. I na koniec przytoczę słowa Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pług, jednego z niezłomnych, z celi śmierci do swojego synka, którego nigdy już później nie zobaczył. Andrzejku, pamiętaj, że istnieją tylko trzy świętości: Bóg, Ojczyzna i Matka. Oraz celami twego życia to a. służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem. B. dążenie do rozwiązania bieżących problemów na zasadzie idei chrystusowej. C. służba ojczyźnie i narodowi polskiemu. Silna wola, pracowitość, odwaga, inicjatywa, prawdomówność, godność osobista, narodowa i ludzka. Oto elementy, na które zwrócić musisz szczególną uwagę.
Panie profesorze, młodzi zdali egzamin dzisiaj, nasi goście. Z patriotyzmu piątka,
tak.
Z historii piątka, tak. Z zaangażowania patriotycznego piątka, z realizmu z życia plus trzy, z realizmu życia plus trzy. Nie będę złośliwy.
być w takim doborowym gronie to po prostu frajda niebywała i serdecznie Wam za dzisiejszy wieczór ja osobiście dziękuję. Myślę, że radiosłuchacze mieli też niebywale smakowity wieczór pełen takiego dojrzałego myślenia o Polsce i o patriotyzmie. Piotr cytował list Cierpińskiego do syna, a ja na koniec przeczytam wiersz mego ojca.
Z Blulionu tego we Wronek.
Tak jest. Króciutkie 4 wersy. Mam chować zawsze do samego środka wszystkie uczucia, każdy serca jęk? Choć widzę przecież, jak obłuda słodka zwycięża prawość, zostawiając lęk? Ja Ciebie wzywam, Boga ja wzywam, Tyś Bóg mój, Boga Syn. Ja Ciebie kocham i tylko Ciebie, boś Jezus, Ojca Syn. Czy twarz i oczy zasłonić powłoką, aby mnie gorzka nie zdradziła łza? Czy własne serce mam zmienić w opokę panującego nie dostrzegać zła? Ja Ciebie wzywam, Boga ja wzywam, Tyś Bóg mój, Boga Syn. Ja Ciebie kocham i tylko Ciebie, boś Jezus, Ojca Syn.
Dziękujemy Panie Profesorze, Bóg zapłać za obecność, za świadectwo, za nasze tutaj bycie. I powiem też, że taka atmosfera, ufam, że jest w większości też i rozmów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej. Warto studiować, warto się uczyć. Pewnie, że jest czas na zabawę, na sport, ale jest też czas na takie typu klimaty i to jest bardzo pięknie. Ja tak bywam tam rzadko, ale pan profesor ma też doświadczenie młodych ludzi, bo jest wychowawcą od dawna, więc skrzydła nie opadają.
Nie opadają. W związku z tym, że przede mną wakacje bardzo intensywne na harcerskich obozach, to pewno takich wieczorów będę miał jeszcze dziesiątki.
Dlatego zachęcamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję gościom, Bóg zapłać. I dziękujemy naszym słuchaczom za to, że byli razem z nami tego wieczoru, kiedy mówiliśmy o patriotyzmie, który jest darem, który jest cnotą, a który wynosimy najpewniej najpierw z naszego domu, z rodziny, z korzeni.